Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 659. Ja nazywam się Damian Palchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Ściński, aka SIK. Witaj, Rafale.
No cześć, Damian. Dobry wieczór. Dzień dobry, słuchaczki, słuchacze.
No w ogóle żyjemy w ciekawych czasach i jest kilka takich gorących tematów, ale chciałem cię zapytać, czy zwróciłeś uwagę, co się dzieje, jeśli chodzi o cenę RAM-u i ile teraz RAM kosztuje. To trochę było o tym przez kilka tygodni, że przez firmy...
No, Twitter tym żyje teraz, nie? Tak, więc takie, że to jest trudno, powiem tak, trudno ominąć.
Tak, przebitka sześciokrotna to jest po prostu coś niesamowitego. Wiesz, 64 gigabajtów RAM-u teraz kosztuje tyle, ile jeszcze parę miesięcy temu kosztowałby cię cały komputer. Na przykład, nie wiem, 4000 zł. I to jest po prostu coś dla mnie tak niepojętego. I jestem strasznie wkurzony, nie tylko na te firmy, które zajmują się AI i potrzebują tą pamięć do tych datacenterów, bo to jest jedno, ale też na pewno jak grzyby po deszczu pojawili się spekulanci, którzy zaczęli skupować po prostu te RAM, bo to jest niemożliwe, żeby nagle zaczęło brakować tego RAMu, nagle, żeby te ceny tak wyskoczyły. No, i też sklepy, co jest ciekawe, zamiast powiedzmy po prostu wysprzedać cały towar, który mają, to reagują w ten sposób, że podbijają te ceny, więc to jest coś strasznego. No ale to jest jedna rzecz taka, która mnie po prostu w kontekście, wiesz czego zastanawia, w kontekście Steam Machine.
Wiem, też o tym myślę. Też tam pisałeś o tym na Twitterze i wiesz, zacząłem się zastanawiać, nie, że te predykcje ludzi, którzy mówili, że to będzie wcale nie tania maszynka, że to będzie droższe niż konsole i trochę to bagatelizowałeś, w sensie no ja nie tutaj nie mówię tego w takim kontekście, żeby teraz się jakoś z tobą konfrontować, nie?
Nie.
Bo to było raczej wszystko gdybanie z naszej strony, ale
może... Ja zdanie nie zmieniłem, wiesz?
Daj mi powiem, co mi chodzi. Więc może Steam po prostu wiedział, może nie do końca wiedział, ale zdawał sobie, w którą stronę pójdzie ta cała sytuacja? No nie wiem, no tak sobie myślę, że dużo rzeczy wskazywało, dużo takich osób insiderskich, którzy gdzieś tam byli na rozmowach z ludźmi z Valve'a i ze Steama, którzy byli na takich rozmowach, gdzie Steam zadawał im pytania, jak oceniają tę konsolę, bo była taka grupa i ci ludzie pisali na socialach, że było pytanie, jak wyceniasz konsolę i jeden z tych ludzi powiedział, że powiedział to, co zobaczył, że jak powiedział, jaką cenę on widzi, to tak na polskie wychodziło właśnie około maksymalnie $450, to widział bardzo duży niepokój w twarzach ludzi, którzy z nim rozmawiali, że oni inaczej to wyceniają i po prostu to musiała być już któraś taka wycena ze strony użytkownika końcowego, załóżmy, która w jakiś tam sposób ich trochę zbijała z pantałyku.
Mhm. Znaczy ja widzę dwa scenariusze. Ja nie zmieniłem mojej opinii, dlatego że uważam, że droga konsolo-komputer, para-komputer, para-konsola, Steam Machine nie osiągnie sukcesu. Ona oczywiście trafi do entuzjastów, bo są ludzie, którzy lubią nowe gadżety, tak samo jak, nie wiem, Xbox Ally X, nie? Trafił do wielu osób mimo ceny i oni nawet są zadowoleni, ale chodzi o to, że ten RAM, ta cena tego RAMu sprawia, że jeśli Valve nie miał przygotowanych już komponentów, już odłożonych gdzieś tam, tych maszyn nawet częściowo zmontowanych i jeśli oni mieli, powiedzmy, ten RAM gdzieś tam odłożony, że tak to uproszczę, to uda się utrzymać taką cenę, która by pozwoliła, powiedzmy, zaakceptować ten sprzęt jako coś, powiedzmy, słabszego od, nie wiem, PlayStation 5, ale jednocześnie w miarę takiego funkcjonalnego sprzętu, który pozwala grać w nowe gry. Ja już nie mówię o tym 4K w 60 klatkach, ale chodzi o to, że ja się ostatnio zastanawiałem, ten Steam Machine nie pozwoli ci zagrać komfortowo w Star Wars Outlaws. Znaczy komfortowo, no pozwoli ci zagrać, ale... To,
ale to stary, jest... ta gra wyszła na Switcha dwójkę i...
Tak, ale ta wersja nie wyszła na przykład na PC-ty, tak żebym mógł zagrać z nią na Steam Decku. I to jest ta kwestia, wiesz, że chodzi mi o to, że dla kogoś, kto chce mieć sprzęt do grania, no to jednak nadal PlayStation 5 w tym momencie, moim zdaniem, jest najlepszym rozwiązaniem. Steam Machine, gdyby udało się utrzymać tą cenę do 2000 zł, to jest taki właśnie gateway drug, to jest taki entry level PC do tego PC gamingu, że tak ładnie powiem. Ale jeśli te ceny wszystkie będą wpływać na to, że właśnie takie niespodziewane problemy, jak właśnie te ceny tych komponentów i sprawią, że powiedzmy Valve wyceni Steam Machine na 999, nie? Tak, żeby to było tak marketingowo. To moim zdaniem to skończy dokładnie jak pierwszy Steam Machine, aczkolwiek tu może być tylko ciutkę lepiej, bo jest bardzo dużo pozytywnego vibe'u związanego ze Steam Deckiem. I moim zdaniem Steam Deck nadal jest świetnym urządzeniem, to jest najlepsza rzecz, na którą Valve wpadło i wiesz, i to jest to. No i dlatego właśnie tak się zastanawiałem, no nie, co będzie z tym Steam Deckiem i wydaje mi się, że nie poznamy tej ceny jeszcze przez kilka miesięcy, dopóki ta cena, te ceny komponentów nie unormują się, nie uspokoi się sytuacja i nie będą mogli przewidzieć, jak ta sytuacja będzie wyglądała wtedy, kiedy ruszą preordery. A wydaje mi się, że preordery pewnie mogą ruszyć gdzieś w marcu, w kwietniu i nie wiem, w drugiej połowie roku ruszyłaby już dystrybucja, sprzedaż, nie? Wiesz, znaczy w sensie już ludzie by swoje sprzęty dostawali. No, dla mnie to jest dość dziwna sytuacja, nie? Z tym wszystkim związana i tak niefortunnie dla Valve się złożyło, aczkolwiek no, to jest tak duża firma, że ona mogłaby, ale oni nie chcą subsydować, nie? Cenę tego sprzętu, bo oni zarabiają kupę pieniędzy na grach wydawanych w Steamie, na Steamie. Mhm. A oni nie chcą tego robić, bo nie chcą... Nie chcą być jak, nie wiem, czy pamiętasz, wiele lat temu, kiedy mówiło się o tym, dlaczego cena cyfrowa jest wyższa, ale przede wszystkim nie jest niższa od ceny pudełkowej. I chodzi o to, że po prostu cena sklepowa była taka sama jak cena cyfrowa, bo mówiło się o tym, że nie chcesz niszczyć albo sprawiać, żeby wtedy jeszcze istniejące sklepy z grami musiały konkurować, tak jak teraz jest, prawda, ze sklepami internetowymi. I dlatego te ceny były podobne. Tutaj Valve używa podobnych argumentów, przynajmniej tak się mówi w kuluarach, nie? Bo Valve oficjalnie nie wyraziło takiej opinii, ale chodziło o to, że oni podobno nie chcą innych producentów sprzętu stawiać takiej sytuacji kłopotliwej, że ich sprzęt jest subsydiowany, dlatego jest tańszy i dlatego oni mogą dopłacać do tych gier, bo im się opłaca. Bo zwraca im się to w tych grach, które ludzie kupują na Steam. Mhm. Zresztą Steam OS dystrybuowany na innych sprzętach to też jest zysk dla Valve, bo taki Steam OS wydany na Legion Go S, czy tam na jakimś, nie wiem, Rogalai, to też sprawia, że ludzie po prostu będą kupować w Steamie gry. No, Rog nie zarabia specjalnie na grach kupowanych na ich sprzęcie, więc to jest taka sytuacja i dlatego to wszystko się jakoś tak dziwnie składa, że wydaje mi się, że trochę jeszcze poczekamy na jakieś takie oficjalne zapowiedzi, jeśli chodzi o tą cenę i to wszystko, nie? Nie. Ale jeśli chodzi o takie różne plotki i zapowiedzi, no to we wczorajszej nocy, właściwie można powiedzieć, że to było dzisiaj rano czasu europejskiego, odbyło się The Game Awards, edycja 2025. No, wśród plotek pewnie słyszałeś takie zapowiedzi jak Half-Life 3, dodatek do Wiedźmina 3, mnóstwo było rzeczy, już nawet nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tak chciałem cię zapytać, czy w jakiś sposób coś, czy dla ciebie The Game Awards, wiadomo, że to nie jest najważniejsza nagroda, jeśli chodzi o gry w roku, ale czy to jest coś, co jest dla ciebie jakimś takim znaczącym punktem na mapie branży, że cieszysz się, że to się dzieje i że Jeff Keighley wychodzi i jest to takie święto graczy?
Nie pamiętam, co mówiłem w zeszłym roku. Nie, bo wiesz, bo na przykład w zeszłym roku...
Czyli wypadek by zmienił opinię, tak.
Tak, no w zeszłym roku powiedziałem, nie interesuje mnie to, a teraz powiem, nie, tak, to jest bardzo ważne, więc... Więc no nie pamiętam, co było w skrypcie, co mi napisałeś w scenariuszu i w zeszłym roku i teraz jest mi ciężko odpowiedzieć. No wiesz co, no potrzebne są takie gry. Wiadomo, że Kilisy to są bardzo nastawione na komercję i na pieniądze, nagrody. To jest impreza, która jest takim trochę targowiskiem próżności, ale dla tych wszystkich ludzi, którzy tworzą gry w tych takich... powiedzmy podziemiach, nie? Śmieję się, ale takich naprawdę indyków, to tam się z tych ludzi bardzo niewielu przebije. Zdają sobie sprawy, że no to jest taki mainstream, tak? Więc to jest nagroda dla mainstreamu, od mainstreamu i pewnie to muszą z tym żyć. Natomiast dla graczy to jest jakieś tam wydarzenie, tak jak dla fanów filmu Oscary czy Złote Globy. I wydaje mi się, że impreza jak impreza. No jest to całkiem spoko rzecz, poglądać sobie trailery i to jest taki przedsmak tego, co będziemy mieli latem. A same statuetki już od jakiegoś czasu mnie nie rozpalają. Ale tutaj jestem zadowolony, ukontentowany tym rozdaniem. Jest naprawdę, to był ciekawy pokaz, aczkolwiek z roku na rok zauważam, że no na szczęście już nie ma tych takich głupich reklam typu maszynek, nie, do golenia, tak. Bo był taki moment, że Jeff miał po prostu absolutnie każdą firmę, która była skłonna zapłacić mu za reklamę, to wepchnął tam reklamę w ten pokaz.
Jakby walczył o utrzymanie, wiesz, tego całego Game Awards i w ogóle to się zmieniało, wiesz, że przez lata to był Spike Games Video Games Awards, później tam to Video Game Awards, potem VGAX. Jakby cały czas, wiesz, ta impreza chyba od 2003 roku funkcjonowała, ale ona cały czas szukała tej swojej formuły. Ja wiem, że najlepsza chyba była ta z 2013 roku, gdzie aktor John McKinley, zapomniałem nazwiska, widzisz, przekręcam, ale on był znany przede wszystkim z tego serialu Community. No on tam po prostu cały czas docinał i Jeffowi, i tam po prostu ten, i to musiały być improwizowane dowcipy, bo wiesz, no tak nie jesteś w stanie takich rzeczy z promptera, nie wiesz, przygotować, bo to było nienaturalnie. I to wszystko było w takiej kameralnej atmosferze. Ja w ogóle myślałem, że to były te czasy covidowe, ale to nie, no to były długo wcześniej, nie wiesz, chodziło mi o to, że ja musiałem sobie powtórzyć, nie, przypomnieć sobie, kiedy to się wydarzyło. I ta formuła obecna, właśnie taka Oscarowa, muszę przyznać, że ona wprowadziła dla mnie tą pompę do tych, wydaje się, że ja już nie oglądam Oscarów, kiedyś oglądałem Oscary na żywo, fascynowałem się tym, siedziałem w nocy, słuchałem komentarzy, nie, na przykład, nie wiem, Tomasza Raczka, bo to było tak, że w studiu telewizyjnym, było tak, że kiedy Amerykanie puszczali te swoje reklamy, to kamera wracała do studia i było tych kilka minut, których można było posłuchać, nie wiem, jakichś znanych reżyserów polskich, czy właśnie krytyków filmowych, którzy się wypowiadali o tych filmach, o tym wydarzeniu. Zawsze to było takie coś wyjątkowego. I przestałem oglądać Oscary. Z wielu przyczyn. Tutaj wróciła mi ta przyjemność oglądania jakiejś wielkiej gali. Szczególnie, że w tym roku, mimo że ona trwała chyba ponad 3 godziny, miałem takie wrażenie, że to było lepiej właśnie rozłożone, że nie miałeś takiego wrażenia, że masz półtorej godziny jakichś takich wstępów, jakichś pokazów.
Pre-show jest spoko. Czego. W sensie te takie naprawdę pre-show jest spoko, bo to tak jest taka kumulacja tych takich nagród, które no są, bo są, nie? No streamer i tym podobne, nie?
Dokładnie, tam było dużo.
Znaczy
dużo
może kogoś teraz krzywdzę, nie? Ale bo jest streamerem i uważa, że to jest bardzo ważna kategoria. Natomiast wiesz, no dla mnie to tam... Ale też cieszę się, że były te kumulacje, tam na przykład były wyczytywane trzy nagrody i wychodziła tylko na przykład ostatnia, za ostatnią jakąś tam większą rzecz. Z drugiej strony oglądamy to, bo są trailery, nie? I Ci ludzie, którzy tam wychodzą i czytają coś z kartki, albo dukają w angielskim, albo gadają jakieś odklejone rzeczy, no to tam wiesz, no to czy mnie to interesuje? To chyba mniej, w mniejszym stopniu niż jak wychodzi jakiś aktor i on ma jakąś przemowę, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Że to nie są, to są anonimowi tak. ludzie, no to jest to jest twórca gry i no zrobił ją spoko, ale tyle, nie? Mhm. Ja nie muszę to słuchać, komu on tam dziękuję.
Tak, tak. Ale właśnie chodzi o to, że on ją, Jeff Keighley, tak? On tą imprezę wyszlifował. To już jest tak, to jest taki brylancik. I trochę szkoda,
trochę
że...
Jest, powiem szczerze mówiąc, to jest trochę przerost formy nad treścią. W sensie...
No tak, ale chodzi mi o to, no, że
zobacz,
brylancik...
te fragmenty z Muppetami. No ja na przykład jestem w stanie ogarnąć Muppety, nie wiem, w takim programie komediowym Saturday Night Live albo w ich ulicy Zamkowej, ale niekoniecznie muszę oglądać to, wiesz, Jeffa, który jest drętwy i taki wymuszony humor.
Samoodniesienie się, wiesz, on ciągle jest w tej pętli takiej, że on musi zaprosić tego gościa flecistę, który jak zwykle ekspresyjnie, tylko że wiesz, za pierwszym razem to było ciekawe, a później go zaprosił znowu, a teraz on już jest częścią tego, wiesz, że za każdym razem jak robią ten taki, ten piękny taki mix, ten utwór
medley,
na końcu,
no.
który składa się ze ścieżek dźwiękowych z tych gier nominowanych do gry roku, to on zawsze tam jest już teraz. Z tymi Muppetami jest podobnie, tylko wydawało mi się, że zawsze i w ogóle, a w tym roku, chyba ze względu na te naciski i te takie głupie komentarze, wiesz, mi też się zdarzało to komentować, nie? No nie było na przykład Hideo Kojimy na scenie. I trochę, wiesz, no, to był taki urok, nie? Że ten mój przyjaciel Hideo to było coś takiego, co
no i to było właśnie obstawić. To był ten takie fajne wprowadzenie, że wydawałoby ci się, że zaprasza Kojimę, a weszła świnka Pigi. No to było akurat, to mu się udało. Ale tak. Wiesz, nie wiem, no, dla mnie, mówię, znaczy, dla mnie trochę
nie
to jest przerost formy treścią.
Nie chcę, żebyś tutaj musiał, wiesz, jakby wyrażać takie ostateczne opinie, bo to, wiesz, o tym, no nie wiesz, żebyś nie czuł się pod presją, żebyś musiał oceniać to, tylko chodziło mi o to, że to jest taki świętograczy, prawda, że wiesz.
No jest świętograczy, że... tylko że wiesz, że no to niech gracze świętują, a nie... A nie milionowe, miliardowe korporacje sobie robią, wiesz, pokazy, fleksują się kasą i
tak.
Moglibyśmy, wiesz, ja na przykład lubię ten model Summer Game Fest, gdzie po prostu przez półtorej godziny puszcza trailery i jeżeli by to wyglądało w ten sposób, załóżmy, że mamy trailer pokazany, jest wyciemnienie sali, puszczony jest trailer i oglądamy trailer samoklaski, a teraz kolejna kategoria, odczytuje ktoś i wprowadza. To jest dla mnie najlepsza formuła. To jest dla mnie najlepsza formuła. Natomiast te całe pokazy, co Larian zrobił, ten takie wprowadzenie do Divinity, czy to, co, to Diablo gadające ze sceny, czy Mephisto to był, nie Diablo.
Tak.
Mephisto gadający ze sceny, wiesz, dla mnie to tak trochę... No,
ale i tak, wiesz, to przyznam, że dużo mniej tego było, wiesz, że ja... Ja obejrzałem całą galę, nie? Ale nie oglądałem na żywo, bo doszedłem do wniosku, że no...
Nie, no to bez sensu. No.
Tak, że pewne fragmenty będę mógł na sobie przewinąć albo przyspieszyć, wiesz o co chodzi. I dzięki temu na pewno zaoszczędziłem jakąś godzinę na tym całym wydarzeniu. Ale właśnie wydawało mi się, że trochę na tym brylanciku brakowało takich skaz, które czasami powodują, że ten klejnot jest taki wyjątkowy. I co roku zawsze było jakieś takie wydarzenie, które sprawiało, że zapamiętaliśmy tą galę z czegoś. I pamiętasz, jak był taki moment, w którym był taki troll internetowy. Tak, że on tam, dokładnie, że F. Oscars, albo był taki właśnie troll internetowy, który wyszedł razem z innymi. Wiesz, po prostu wstali
jakiś
twórcy, którzy odbierali
galę. Tak, był takie coś.
Tak. I on coś tam po prostu takiego powiedział, że po prostu wszyscy zamali. To było genialne, nie? Oni oczywiście później poprawili, że security zaczęli zwracać na to uwagę. Później było to, że przycinali ludziom te możliwości wypowiedzenia się, podziękowań i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, zawsze coś takiego było, co później oni się odnosili do tego. I w tym roku już myślałem, że nic nie będzie, ale była bardzo ciekawa prezentacja, bo to był teaserek, nie wiem, czy widziałeś, znaczy na pewno widziałeś, teaserek nowego filmu Street Fighter.
No to jest najlepsza część tej gali.
Tak, i to było to naprawdę ciekawe, bo właściwie chyba całą obsadę zagrali
na całą
scenie.
Nie całą, tak? Nie. Tam ja sobie akurat śledziłem tę obsadę, no jest tam, no była duża część na pewno, nie? Ale nie cała.
Tak. I właściwie każdy, nawet to tak rozplanowali, że każdy mógł coś powiedzieć. I moim zdaniem całą tą sytuację uratował Andrew Schultz, komik. Nawet nie wiem, kogo on dokładnie gra, jaką postać ze świata Street Fightera on się wciela, bo nie zrozumiałem po prostu, jak go przedstawiali, a też może nie kojarzę, nie? Bo to nie jest
Dana,
ten klasyczny.
Dana Hibiki.
Tak? Ale to nie jest chyba klasyczny. Czy to jest z klasycznego Street Fightera?
Nie, chyba nie.
I on po prostu, to trochę tak, znaczy jeśli ktoś nie widział tego, to niech teraz zapauzuje, obejrzy.
Znaczy, to jest ten gościu w tym różowym kimono, ale on chyba nie jest, znaczy on, ja go kojarzę, to jest taka komediowa postać z...
Tak.
To jest ten, taka, powiedzmy, postać, która parodiuje Ryu i Kena. On ma różową katanę i
on miał kucyka, ja pamiętam, nie? Taki...
Ale... Tak, kucyka miał, dokładnie. Ale teraz, gdyby mnie ktoś zapytał, w którym się tam progu pojawił, no pewnie w latach 90. i nie występuje tam od którejś. Na pewno nie w dwójce go nie było.
Mhm. Może znaczy dwójka, ta oryginalna dwójka miała bardzo mały roster, to było 8 zawodników.
Ale nie, to nawet może w tej późniejszej, wiesz, no, chodzi mi o tam, tak. że Dan...
On się chyba w Alfie pojawił, nie? Albo, ale mogę
może być w Alfie. Może być w Alfie. Może masz rację. No w każdym razie on na pewno nie jest tego rosteru takiego podstawowego, czy tego rozszerzonego tam o DJ-a, czy...
Tak.
Czy o Kemi, no ale na pewno on gra Dana, no nie?
Tak. I on po tym, jak zaprezentowano, każdy tam powiedział, jak bardzo wiesz, cieszy się, że w ogóle bierze udział w tym i tak dalej. No to takie standardowe, króciutkie kilka słów. To on powiedział, że jest jeszcze jedna grupa, która fantastycznie po prostu z franczyzy, która też kocha graczy w ogóle i właśnie przylecieli tutaj i zaraz wejdą na scenę, wejdą aktorzy, obsada Mortal Kombat 2 i po prostu euforia, a później bardzo szybko, no nie musieli to stanowić, że to dowcip, ale kapitalnie się to udało i dla mnie to było taka super spontaniczna, niewyreżyserowana, przynajmniej, znaczy na pewno sobie przygotował ten dowcip, to jest komik, to nie jest taki ktoś, kto by tego dowcipu nie sprawdził, nie, pewnie go tam sobie opowiedział parę razy kumplami, przetestował, nieważne, ale chodzi mi o to, że to było coś takiego, co moim zdaniem wywołało super spontaniczną reakcję i dla mnie to był ten moment, który mówię, no to wiesz, zapamiętam tę galę właśnie z tego, nie, bo poza tym to można powiedzieć, że ona była dosyć bezpieczna, w tym sensie już pewne kontrowersje co do nominowanych kategorii były. Ja jestem w obozie, który wychodzi z założenia, że gra niezależna to nie jest kwestia budżetu, tylko to jest kwestia niezależności tego studia od dużej korporacji. Czyli ja mogę mieć pieniądze albo własne, duże, na przykład nie wiem, jak Tim Sherry. Oni mają mnóstwo pieniędzy, bo zarobili kupę pieniędzy na Silksongu.
Na Hollow Knight. To sprawia, że... Na Hollow Knight i Silksonga robili tak. Też w takim małym gronie.
Dokładnie.
Grzebali sobie przy nim. Przecież żart był od wielu lat, że Silksong będzie i nie było tego Silksonga na, czy to na tak. Właśnie zapowiedzi jakiegoś nowego trailera i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
No i teraz tak. Mamy Hadesa dwójkę. Też to jest, no nie oszukujmy się, studio indie, ale nie są biedni. No, nie, to jest studio, które wydało w takim modelu Hadesa 1, Hadesa 2, czyli to jest najpierw Early Access, później, dobrze kojarzę, że Hades 1 miał Early Access.
Znaczy one chyba wszystkie te gry w formule wchodzą, mi się wydaje.
Bastion. No, także ten Transistor. Mhm. Także to nie jest studio, które nie ma pieniędzy, nie? Tylko, że oni nie są na giełdzie, nie mają nad sobą wydawcy, który by pewnie narzucał jakieś rzeczy. Nie mają umowy podpisanej z PlayStation na przykład, nie? Że są tam, robią dla PlayStation grę, tylko wydają to na wszystko i...
Dokładnie. Nawet Hades 2 w tym momencie wyszedł tylko na PC-ty i na konsolę na Switcha 2. To też pokazuje, jakie mają podejście do tego. Zresztą w ogóle Greg Kasabin, bo oni dostali nagrodę chyba w kategorii chyba gry właśnie nie niezależnej, bo akurat to był Clair Obscure, ale chyba gry akcji. I za grę akcji dostali. Zresztą, tak. I wiesz, właśnie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to jest być może kategoria, którą by trzeba było bardziej rozdzielić, bardziej zniuansować, żeby na przykład, tak jak masz, nie wiem, Best Action Game i Best Action Adventure Game, nie? Że masz dwie kategorie. Czyli, wiesz, gry akcji, ale taka bardziej przygodowa i bardziej taka akcji, no nie? Więc moim zdaniem przydałoby się zrobić właśnie, że faktycznie zrobić taką kategorię indie, która promuje absolutnie takich mavericków, takich geniuszy, których w małych zespołach nie wiadomo skąd wychodzą, tworzą po prostu coś, co w tym momencie jest świeżym, nowym, czego nie było. Tworzą, nie wiem, nawet gatunek mogą stworzyć nowe gry. I trzeba takie rzeczy promować, bo nawet Balatro, jak sobie pomyślę, to Balatro no jest grom jednego człowieka, ale o ile się nie mylę, mogę się mylić, to Balatro miała jakoś wydawcę i chyba wydawca w imieniu anonimowego twórcy Balatro odbierał nagrodę na niego. Ja mogę teraz szyć, nie? Jeśli ktoś chce mnie poprawić w komentarzach, to ja bardzo bym prosił. Ale chodzi mi o to, że Clair Obscure Expedition 3, zobacz, do momentu tej nominacji, jaka to była piękna historia, success story, wszyscy po prostu zachwycali się tym, opowiadali rzeczy, które były nie do końca sprawdzone, ale ładnie rezonowały właśnie z tym, że to jest niezależne studio, że to jakiś były pracownik Ubisoftu, który...
No ale to wszystko jest prawda.
No tak, ale wiesz, który...
Tylko, że facet ma bogaty... Tak... Ktoś tam oprócz tego, no bo to wydaje Kepler, dobrze kojarzę,
tak,
nie?
Tak.
To jest mały wydawca i nie wiem, czy się mylę, ale oni wydali takie double A. Pamiętam, że zaczynali od Sifu. Później była taka Chia, która wychodziła na PlayStation w Plusie, była ekskluzywem. Znaczy Day Premier. Ultrosa na pewno zrobili i Pacific Drive, tak, gry, w które grałem. Ale w tym roku naprawdę poza Clair Obscure, to chyba mają tylko od tych właśnie, od Sifu mają ten rematch. Nie jestem pewien.
Pacific Drive było z tamtego roku, ile się nie mylę, nie?
No tak, w zeszłym roku był Pacific Drive i Ultros na 100%. Aha, aha. Nie wiem, czy coś jeszcze było. Ale wydaje mi się, że te dwie, bo tak sobie sprawdzałem jakiś czas temu, kto to jest Kepler.
Ale wiesz, co mi chodzi, Rafał, że była tak piękna historia, mówiło się o tym, że ten twórca ścieżki dźwiękowej, że on właściwie wcześniej chyba do żadnej ścieżki dźwiękowej do gry nie zrobił, ale go znalazł na SoundCloudzie właśnie ten twórca, nie, założyciel studia Sandfall. Te wszystkie piękne historie. A później się okazało, że okej, że oni mają niesamowite ambicje, mogą je poprzeć finansowo, ale nadal robią dokładnie to, co chcą. I skoro mają pieniądze, wiesz, nic nie powstrzymuje Team Sherry, żeby w ich na przykład grze był Keanu Reeves, Tom Cruise, no ktokolwiek, bo byłoby ich na to stać. Ale generalnie nie o to chodzi, nie? Wiesz, chodzi o to, że każdy ma swoją wizję i robi to jak chce. I oni mieli tą wizję nieskrępowaną i osiągnęli niebotyczny sukces. I teraz oni są rozliczani z tej kategorii gry niezależnej i moim zdaniem to nie jest wina ich, że oni wygrali, tylko wina tego, że to jest kategoria, którą można tak interpretować. Bo ja się zgadzam z tymi głosami, które też mówią, że powinna być...
Ale wiesz w ogóle, jak wygląda głosowanie? Jak zgłaszanie nominacji wygląda i jak wygląda głosowanie?
To jest takie gremium takich
wysyłasz do poważanych dziennikarzy, tak, do redakcji, wysyłasz informacje i oni odsyłają ci, nie wiem, no tam spreadsheeta jakiegoś, excelowy plik, który zawiera ich nominacje. I to, że wiesz, że czegoś... No to oni tworzą nominacje, nie? Jeżeli czegoś tam nie ma, bo nie zagrali, bo się nie znają, bo za mało głosów było na to, bo idzie tylko 5 nominacji i to, głównie redakcje zajmują się, nie oszukujmy się, redakcje zajmują się mainstreamem. Tam to nie jest, ja nie wysyłam tego do streamerów na przykład, którzy streamują jakieś niszowe gierki, którzy wyłapują jakieś perełki ze Steama. Tak samo do tych ludzi, którzy kuratorów steamowskich nie wysyłają tego tam, tylko do dużych redakcji. Więc nie ma naprawdę co dziwić, że jest... Te tytuły, no to jest mainstream, nie? Dlatego tak mówiłem na początku, że to jest święto mainstreamu, no i pod to się podczepia ją duzi wydawcy, tacy jak Microsoft, PlayStation, EA czy Ubisoft. Aczkolwiek uważam, że to jest o tyle był bardzo dobry, bardzo dobre rozdanie nagród, bo trochę ci duży wydawcy przegrali i może. Będzie to jakaś, nie wiem, będzie jakieś spotkanie, może będą mieli zaplanowane na poniedziałek, mieli dzisiaj wysłane memo, że tam będzie w poniedziałek spotkanie i musicie sobie przemyśleć, co zobaczyliście na tej gali i oni stwierdzą, że no trzeba coś zmienić w naszym podejściu, bo
trochę fajno. Ale podoba mi się ta koncepcja, ta wizja, ale bo trochę nie sądzę.
Ubisoft przegrał 100% swoich nominacji.
Ubisoft właściwie, tak, nominacji, dobrze powiedziałeś, że nominacje, tylko... bo oni mieli tylko jedną nominację w kategorii
Accessibility. Wygrał Microsoft z Doomem. Doom wygrał.
Co się zgodzę.
Dwie nagrody chyba Doom wygrał. EA nie wygrało nic. Nie wiem, czy PlayStation cośkolwiek wygrało. Chyba
EA nic. Można powiedzieć, że wygrało, bo jest wydawcą Battlefielda 6. Ale to jest Battlefield Studio. Tak. I bo wygrali w kategorii Best Audio, przepraszam. No, ale to możemy takie małe podsumowanie zrobić, bo nie będziemy oczywiście każdej kategorii czytać, ale można powiedzieć,
PlayStation,
że...
PlayStation chyba, nie wiem, chyba nic nie wygrało. Nie jestem na 100% pewien. Square wygrało z Final Fantasy Tactics.
Mhm, tak.
Już teraz nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że PlayStation to absolutnie...
Wiesz co, można powiedzieć, że PlayStation wygrało w kwestii Best Adaptation, bo The Last of Us,
The Last of Us
serial dostał nagrodę. Więc
nie wiem, czy zasłużenie, no ale... No.
Nie zasłużenie, bo moim zdaniem, jeśli chodzi o adaptację, to ja akurat byłem za filmem Minecraft, ale to jest taki, to była taka bezpieczna. To była bezpieczna wygrana, bo uważam, że film może nie jest jakiś wybitny, ale widziałem, jak się dzieciaki na nim bawią. I
nie, no dzieciaki osoby, które... się super bawiły.
Tak, prawda, dzieciaki to... i ci starsi, którzy się nawet nie znają na Minecrafcie. Bo ja na przykład, będąc graczem zaangażowanym, no to kojarzę Minecrafta i kojarzę większość rzeczy. Ale też były memy, które mnie zaskakiwały. I później na przykład widziałem te mrugnięcia okiem i to wszystko, ale sam humor był taki dosyć uniwersalny, który był zrozumiały nawet dla osób, które się samą grą nie interesowały nigdy. No. Ale tak podsumowując, że można powiedzieć, że Titanikiem właściwie tej gali, no to był jednak Clair Obscur Expedition 33, w jakim chcecie języku, i wygrał we wszystkich nominowanych kategoriach. Przegrał tylko właśnie w tej kategorii audio z Battlefieldem 6 i z tego, co słyszałem, bo chyba na jakimś innym podcaście ktoś po prostu mówi, jak świetnie jest zrealizowane właśnie to audio. Wiesz, po prostu grając na słuchawkach masz takie rozróżnienie przestrzenne tego, co się dzieje. Wiesz, te dźwięki, to wszystko do ciebie tak działa, że po prostu ten dźwięk musi być fantastycznie zrealizowany. Clair Obscur wygrał w kategorii muzyka, więc jakby to nie jest tak, że w jakiejś kategorii audio nie zdobyli statuetki, ale wygrali w 9 kategoriach. W jednej jakaś byli nominowani potrójnie, więc tam nie mogli 3 statuetek zdobyć, bo tak to było, mogłyby mieć nawet, nie wiem, 12 tych wszystkich skrzydlatych aniołów Jeffów. I to było niesamowite, no nie? Bo wszyscy się spodziewali, ale zawsze była taka nuta niepewności, że być może będzie jakaś niespodzianka, ale nie. I jeśli chodzi o najlepszą grę roku, best game direction, najlepsza narracja, najlepsza art direction, muzyka, audio design, no to jest właśnie ten wspomniany Battlefield wygrał, ale tak to best performance, Jennifer English, chociaż tutaj znowu nie zgadzam się, tu powinien dostać Troy Baker za rolę Indiana Jonesa. Bo tutaj znowu ona świetnie zagrała, Mayel, ale ona grała tym swoim głosem, a Troy Baker zawsze coś dodaje, wiesz, tutaj musiał wyjść na taką, tak ciut wyżej do tego aktorstwa, bo musiał jednak odtworzyć w jakimś tam stopniu ikoniczny głos Harrisona Forda i to zrobić to w taki sposób, żeby nie było jakiegoś dysonansu, żeby gracze nie czuli jakiegoś takiego, wiesz, że no nie pasuje mi ten głos. I to jest coś bardzo, bardzo wymagającego od aktora, moim zdaniem. I to, że Troy Baker przez tyle lat, będąc na szczycie, nie dostał tej nagrody, no to świadczy o tym, że być może powinni rozbić tę kategorię na, jak to w Oscarach jest, tak, że najlepsza rola żeńska, najlepsza rola męska, i tak dalej, no ale no póki co raczej to się nie zdarzy. I no jeszcze The Best Debut Indie Game i Best Independent Game, no to są te kategorie, w których znowu Clair Obscur grało, i Best Role Playing Game. Niektórzy się oburzyli, bo uznali, że Kingdom Come Deliverance 2 powinno dostać tą statuetkę, i pewnie tak, że też się zgodzę, że Kingdom Come Deliverance 2 jako RPG, takie absolutne, jest lepsze, no nie? No ale dla mnie przez to właśnie, że ta dominacja Clair Obscur 33 była tak znacząca, to nie świadczyło o tym, że inne były gry słabe. Po prostu to tylko podkreśla, jak absolutnym, jak niesamowitą grą jest Clair Obscur. I jak trzeba raz na jakiś czas mieć właśnie takiego Titanica, mieć taki tytuł, który jest i mainstreamowy, ale też doceniony przez krytyków. I moim zdaniem tu jest konsensus. Zawsze jest jakiś oczywiście procent, który się nie zgodzi z tym, co mówiła, i w ogóle z tymi decyzjami, ale wydaje mi się, że tak naprawdę w 99% nikt nie kwestionuje tego, że Clair Obscur Expedition 33 jest no, najlepszą grą tego roku. Nie? No, ale to takie dłuższa wypowiedź. Z innych kategorii, no to Hello Games zostało za No Man's Sky nagrodę za najlepszą ongoing game, czyli nadal wspieraną. Baldur's Gate 3, Community Support, Hades 2, co wspomnieliśmy, w Best Action Game, Hollow Knight Silksong Best Action Adventure Game, to jest ciekawe, no i tak dalej. No, dostało się, tak jak powiedziałeś, Final Fantasy Tactics zostało za Best Team Strategy Game. Ja uważam, że w tej kategorii powinien dostać The Alters, że to jest gra, w której należała się statuetka. Final Fantasy Tactics, co by nie mówić, to jest jednak swego rodzaju remaster gry sprzed...
Nakładka to jest. To jest nakładka graficzna, i chociaż trzymałem... No to jest moja ulubiona gra, no nie? Tak już teraz zdobywam się na wyżyny czegoś, co nie powinno mieć miejsca, czy jakiegoś obiektywizmu.
Tak.
To
tak.
Uważam, że ta gra na swoją premierę była wybitna i nadal jest wybitna, ale powinno się w jakiś sposób rozróżniać, jednak nie ignorować, ale tak jak długo ty ignorowałeś istnienie remake'ów i rebootów na Fantasmagierii, czy remasterów, to jednak moim zdaniem nie powinno się ich wrzucać do głównej kategorii, tylko rzeczywiście rozróżnić, bo to jest zupełnie innego rodzaju praca. Z drugiej strony tutaj są nagrane dialogi, nowa grafika. Ktoś może powiedzieć, że masa gier w podobny sposób jest budowana, no ale to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie zrobienie czegoś, co potrafi zrobić modelska scena z gotowym tytułem, i oni nie są nagradzani za to w żaden sposób, że odnowią tekstury wszystkie na przykład i nagrają ścieżki dialogowe do gry, która nie ma polskiego dubbingu. Nie? I to robią, więc to nie powinno tu być. Ja grałem tylko w demo The Alters, nie znam Jurassic World Evolution, które było trzecia część, Tempest Rising, Two Point Museum i Cywki Siódemki, nie znam tych gier, ale Alters było ciekawe. W sensie to nie jest mój typ gry, ale wydawało mi się interesujące w wielu aspektach, i może rzeczywiście oni powinni, Living Beat Studios powinno dostać. No.
No poza jeszcze tam Best Family Game, Donkey Kong Bonanza, Best Sports Racing Game, Mario Kart World i Best Multiplayer Game, i tu rzutem na taśmie, hit ostatnich tygodni, Ark Raiders. I to Ark Raiders, muszę przyznać, że ma tak pozytywny buzz i tak dużo ludzi gra w tę grę, że gdyby ona może wyszła ciut wcześniej, to wydaje mi się, że ona byłaby nominowana i nawet w kategorii gry roku, bo to jest absolutny hit. Wiesz, nigdy nie wiadomo, czy ona nie będzie miała takiej ścieżki podobnej do Monster Hunter Wilds, gdzie w dniu, czy tam w pierwszym tygodniu od premiery tam było, nie wiem, milion ludzi grających jednocześnie na Steamie, a teraz jak wejdziesz, to pewnie mógłbyś policzyć ich wszystkich na palcach jednej ręki, oczywiście, żartuję, ale my mamy teraz do czynienia z fenomenem Ark Raiders, jest ciągle kilkaset tysięcy ludzi grających tylko na Steamie, a przecież ta gra i wyszła i na Xboxa, i na PlayStation 5 i wszyscy sobie chwalą, więc to jest w ogóle taki cichy hit ostatnich tygodni i naprawdę uważam, że gdyby ta gra wyszła wcześniej, ona by się załapała właśnie, tak jak mówisz, do tych redakcji, które wysyłają te swoje nominacje, więc tu ja mam wrażenie, że ktoś musiał zdecydować i gdyby ta gra się nie pojawiła tutaj i nie było, można było na nią głosować, to byłby jakiś mały, małego rodzaju skandal. No ale to wszystko. No i najbardziej oczekiwana gra, no to Grand Theft Auto 6, no ale to jest bez zaskoczenia. Dla mnie zaskoczeniem największym było Player's Voice, bo to jest gra Wuthering Waves od Kuro Games. I po pierwsze, ta gra mi się wydaje, że ona już wyszła w ogóle w 2024 roku, chyba na Windowsa, no nie? Ale druga rzecz to jest to, że ja o tej grze w ogóle nie słyszałem i śmiem twierdzić, że przez to, że to był player voice, czyli wszystkie głosy były od ludzi, którzy brali udział w tym głosowaniu, a nie od krytyków czy tam jakichś mecenasów The Game Awards, no to mogłaby być kwestia, że to jest chyba jakaś chińska gra, nie? To jest jakieś chińskie RPG takie online, nie? Ale to mogę się...
To jest gacha. To jest tak? Gacha, to jest tego typu, no free to play, tylko że chiński, nie? Który jest, tak jak mówiłem, Zenless Zone Zero, czy no nie wiem, rzeczy, które nie grałem, to Genshin Impact, coś takiego, tak? Nie? Mhm. Także to jest coś takiego.
No. Ja myślę, że są takie pomniejsze kategorie, ale to już to odpuszczę, żeby nie bez sensu nie przedłużać. Powiem tak, gala pod względem nagród, no była taka w pewnym względzie przewidywalna, ale jak zwykle, to co jest takim creme de la creme, o którym też wspominaliśmy, to są właśnie te zapowiedzi, to są te world premiere, to są te rzeczy, które, na które też czekamy, chcemy, żeby po prostu coś się pojawiło i wiele, wiele, jak wspomniałem, rzeczy, które miało się pojawić, się nie pojawiło, no ale to jest tak, że gdzieś są plotki i te plotki nie zawsze się realizują, ale muszę przyznać, że było kilka przynajmniej zapowiedzi, które sprawiło, że nie chcę mówić, że mi się portfel gdzieś otworzył i bierzcie moje pieniądze, jak w tym słynnym memie, ale bardzo się cieszę na przykład na remake Tomb Raidera. To jest chyba Legacy of Atlantis, tak? Czy taki jest chyba podtytuł? To jest po prostu remake pierwszej odsłony przygód Lary Croft i powstaje przy współpracy właśnie Crystal Dynamics i Flying Wild Hog, czyli polskiego studia, więc ja w ogóle jestem podwójnie zaskoczony, że po pierwsze, że gra wyszła i że to jest polskie studio, a wygląda rewelacyjnie. Oczywiście były tam małymi literkami podpisy, że to jest taki miks i silnika gry i prerenderowanych scen, ale to wygląda niesamowicie dobrze. To wygląda niesamowicie. To jest klasyczny Tomb Raider, powrót do klasycznej Lary i ja nie mogę się doczekać. To jest w ogóle drugi remake, bo nie wiem, czy pamiętasz Anniversary Edition, na pewno pamiętasz. Bardzo dobra część. No i niedawno w ogóle były remastery Tomb Raiderów, już chyba pierwsze 6 części się doczekało, więc jakby Tomb Raider jakby zyskuje jakby nowej jakiejś takiej energii. Nie wiem, chyba odkąd Amazon przejął markę, mam takie wrażenie, bo to chyba, tak to wygląda, to coś się dzieje. Mimo, że seriale Tomb Raidera, one się pojawiają w Netflixie, chyba teraz jakoś drugi sezon wychodzi. Więc to jest jeden. No i tam był ten drugi Tomb Raider Catalyst. To już zupełnie nowa gra, tylko w przeciwieństwie właśnie do tego Tomb Raidera, tego remake'u pierwszej części, on wychodzi w 2026 roku, a Catalyst najwcześniej w 2027. Więc nie wiem, widziałeś w ogóle te zwiastuny, oba?
Wszystkie widziałem. Widziałem oba. Fajnie, że to pokazali obok siebie. Ja jestem obu ciekawy. W sensie na przykład movement Lary, czyli to salto z tym opadaniem powolnym, o, tak, z rąk na...
To jest to, czy ten taki, to takie taki... przegięcie, nie? Jak ona wchodziła na, tak, wchodzi tak na krawędź i robi ten taki, nie jak to powiedzieć, mostek. Super sprawa. Tak, takie mrugnięcie okiem do fanów.
To jest movement, ten stary movement, gdzie ona się tak śmiesznie podciągała i tak dalej. Oczywiście jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście będzie, bo to w takim, z takim realizmem może wyglądać dziwnie, ale bardzo mi się to podobało. Podobał mi się jej klasyczny strój. Znowu Catalyst wygląda interesująco, jeżeli chodzi o te wizualia. Ja lubię Larę i chętnie zagram sobie w obie. Naprawdę, to jest akurat jeden z takich moich rzeczy, które sobie wpisałem na listę, bo dużo ich nie mam, ale podobało mi się.
Tak, jak chcesz, to możemy twoją listę, bo jak, skoro twoja lista jest krótsza, to możemy od...
Króciuteńka jest moja lista.
Twoją. No to dawaj, co jest na twojej
liście? Ja sobie zapisałem dwa tytuły, które mi się szalenie podobały ze strony wizualnej. Nie wiem, jak będzie. Jeden może zagram. To jest Orbitals. To było chyba na Switcha reklamowane i jestem ciekawy, czy wyjdzie na pierwszego. Jeżeli wyjdzie na pierwszego, to na pewno kupię. To jest co-op, shooter w takiej stylistyce anime z lat 70-tych, 80-tych. Nie wiem, czy kojarzysz. Wydaje mi się, że to było tylko niestety na dwójkę Switcha. To zwrócimy to uwagę. I drugi, który mi się też szalenie podobał, to był też wyścigi połączone z takim cel shadingowym sznytem w scenkach fabularnych. Wydaje mi się, że to może być ciekawe. I tą grą to jest Screamer. Wydaje mi się, że to jest remake takiej ścigałki z lat 90. Nie wiem, czy ty ją kojarzysz.
Znaczy ja pamiętam Screamera, bo ja w ogóle na PC-cie to Screamera bardzo chciałem mieć, bo to wyglądał jak taka swoista wersja Sega Rally, nie wiem, jak to powiedzieć. Ale ten Screamer, ten nowy, to jest taki bardzo taki... tak jak mówisz, cel shadingowy, ale taki bardzo nowoczesny, taki z klimatami anime, nie?
No tak, wydaje mi się, co tam pokazali, to pokazali nam jakąś tam fabularny zwiastun.
Taki Ridge Racer, ale podkręcony do potęgi Entei, jeśli chodzi o te właśnie bajery, te efekty, nie? To wszystko.
Tak, więc nie wiem, czy w to zagram, ale wydaje mi się, że ta gra zrobiła na mnie takie bardzo dobre wrażenie wizualne i po prostu była czymś interesującym, bo jasne, no jest ta estetyka anime, ale te wyścigi wyglądały naprawdę fajnie, te takie przegrzane fury, te efekty świetne i to wszystko w takiej fajnej arcade'owej stylizacji. Jednocześnie nie czujesz w tym jakiegoś takiego fałszu, tak. No ale zobaczymy. To takich gier, które zrobiły na mnie wrażenie, ale nie wiem, czy zagram, no bo jedno to jest na Switcha, dwójka, druga to nie jest moja my cup of tea, nie? Ale za to z rzeczy, które prawdopodobnie kupię, no to jest ten John Carpenter Toxic Commando.
Bardzo fajnie to wygląda.
Wyglądało super. Ja nie Left 4 Dead i Back 4 Blood nie ograłem, ale mam ochotę w coś takiego pograć i jeżeli to będzie w jakiejś takiej przystępnej cenie, to prawdopodobnie sobie po to sięgnę. Bardzo podobał mi się trailer do Phantom Blade'a. Uważam, że to jest gra, którą muszę sprawdzić. To jest kolejne studio chyba chińskie, nie? Które wyskakuje po prostu z takim tytułem, który zrywa berety z głowy. Moim zdaniem wiele tytułów, które dostaniemy od chińskich deweloperów, będzie naprawdę fajne. I ten Phantom Blade jest jednym z tych. Ale bardzo mi się też podoba po tym podziale, który nastąpił w ekipie od Yakuzy, to podoba mi się ten trailer i teraz uciekło mi Dragon's Gang. Dobrze mówię?
Gang of Dragon.
O, Gang of Dragon, dokładnie. I wydaje mi się, że to może być fajna gra w stylu bardziej Sleeping Dogs niż Yakuzy, bardziej nastawiona na akcję. Aczkolwiek mogę się mylić totalnie i to będzie zupełnie coś innego, ale to jest taka kolejna gra, która gdzieś tam sobie odznaczyłem obok Tomb Raiderów. I chyba ten Forest 3 był interesujący, w sensie grałem w tego pierwszego i to jest survival horror, więc, więc to jest coś, co sobie gdzieś tam wziąłem na radar, bo bardzo ładnie to wyglądało od strony graficznej i może być właśnie też ciekawym doświadczeniem. No i chyba dla mnie dwójka wygranych to będzie Resident nowy, który tak. wygląda super. I
Resident Evil Requiem. I ciekawe jest to, że oni podkreślili, bo tam wraca Leon i nie kojarzę tej dziewczyny, tej bohaterki, ale kwestia jest taka, że to jest taka gra, w której nią ma być taki typowy survival horror, a grając z Leonem po prostu mamy grę akcji. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo fajnie. Ja jestem ciekawy, jak oni to po prostu zrobią. Czy to będzie tak, że my będziemy się wymieniać tymi postaciami, czy one będą równolegle gdzieś w tym świecie i po momencie takiego wielkiego napięcia...
Dwie różne kampanie będą, z tego co zrozumiałem.
A, czyli będzie taki klasyczny motyw, że po prostu wybieramy postać i każdą inaczej będziemy grali, ale mniej więcej chodzimy po tych samych tych pomieszczeniach i tak dalej.
Z tego co zrozumiałem, to Leon będzie miał kampanię, która będzie raczej kampanią nastawioną na akcję.
Tak, to na 100%.
A druga kampania będzie typowo pod survival horror.
Aha. Czyli nie będzie trochę jak w tym, jak w Alan Wake 2, że mamy po prostu dwóch protagonistów i raz gramy tą agentką w FBI, raz gramy pisarzem.
A tego nie wiem, czy jak to sobie podzielą, nie? Nie mam bladego pojęcia, bo aż tak się nie wczytywałem, jak czy to będzie poprzeplatane, czy też będziesz tak jak w dwójce, że będziesz miał Claire i Leona i to będą dwie osobne. No ale dla mnie wygranym to jest Saros. PlayStation, Housemarque. Po Returnalu tak. spodziewałem się, że i kolejna gra będzie bardzo dobra i tutaj znowu mamy Bullet Hell w 3D, ale wydaje mi się, że jeszcze podskoczyli o poziom wyżej w stosunku do Returnala i to jest gra, którą na pewno zagram. Jeszcze był ten Nolo, taki tak. połączenie Dying Light i Cyberpunka, no ale zobaczymy, nie? Czy akurat najdzie mnie ochota, nie? Mhm. A co u ale ciebie? Co tym, tobie się podobało?
No ale właśnie ta gra, o której powiedziałeś, nie? Tam gra ten Raul Colli. Ja bardzo lubię tego aktora. Polecam w ogóle, to jest chyba jedno strzałowiec. Mi się wydaje, że ten serial nigdy chyba nie albo nie miał mieć, albo nigdy nie doczekał się jakiegoś drugiego sezonu. To ta Midnight Mass.
Nie, no to jest jedno strzałowiec. Super, tak. super. Bardzo tak. lubię ten serial. To jest serial Stephena Kinga, który nie ma nic wspólnego ze Stephenem Kingiem. To jest Aha. rzecz, którą oczywiście się śmieję, ale to jest tak, jakbyś wyciągnął amalgamat z jego powieści, czyli mamy odizolowaną wyspę, mamy wracającego bohatera i w ogóle ci bohaterowie na tej wyspie są to wszyscy po jakichś takich dziwnych przejściach. Każdy ma mocno rozbudowany ten swój wątek. Masz księdza nowego, który przybywa do tej wioski i jest taki rzutki, młody, fajny. Zaczyna to, powiedzmy, jakieś ożywienie wprowadzać w tej małej społeczności i mamy pradawne zło, które się nagle okazuje, czym się okazuje, ale też jak wyciągnie to ze Stephena Kinga. Ale to jest super aktor. Ja go bardzo lubię.
Tak, też. Tak. No, zresztą grał jeszcze w takim serialu, który moim zdaniem miał taki trochę niewykorzystany potencjał, ten Death and Other Details, ale to już inna rzecz. Znaczy, ja w ogóle, jeśli chodzi o tą galę, bo teraz tak sobie pomyślałem, kurczę, wspomniałeś wcześniej, jacy tam byli aktorzy, no nie? Tam był Jeffrey Wright, który w ogóle kapitalnie gra tego w dispatchu tego jak się nazywa ten nie tracker Boże święty, ale mam dziurę głowy tego Einsteina kolega.
No speed nie speed
a Chase'a Trackstar on grał Chase'a, wiesz, to było mnóstwo, no w ogóle był no oprócz tych tej całej obsady oczywiście Street Fightera, no to tam na pewno parę na...
Mila Jovovich była przecież.
Była, tak.
Powiedziała, że będzie był specjalnym David celem.
Tak, David Harbour, Lenny Kravitz. Tam jedną nagrodę, już nie pamiętam, którą Dan Houser prezentował, więc to jest, no tam było parę ciekawych osób. Ale jeśli chodzi właśnie o, o to, co, co moją uwagę przykuło, no to świetny, naprawdę bardzo dobry, długi cinematic, że tak się wyrażę z angielska, Divinity, czyli nowej gry od Larianów. I miała taki klimat, takiego w ogóle każdy się zastanawiał, co to jest, bo no było pewne podejrzenie, że to jest gra, nowa gra Larianów, nie? Ale, ale było też, że może to być ten, jakiś, nie wiem, ta nowa gra od polskiego studia Rebel Wolves, że jeszcze coś innego. Ale moim zdaniem to był właśnie taki zwiastun, który też się będzie pamiętał, był mroczny, klimatyczny, nawiązujący do tej rzeźby, do tego monumentu, który rozpalał wyobraźnię i każdy się zastanawiał, do czego on nawiązuje, no to już w tym zwiastunie nie było odpowiedź, więc to wygląda ciekawie. Nie pokazali absolutnie żadnej rozgrywki, więc pewnie prace nad tą grą trwają już od dłuższego czasu, ale
albo,
wydaje mi się, że...
Albo może być tak, że na takich imprezach się nie pokazuje jednak rozgrywki, bo to będzie wyglądało jak inne gry Lariana, no.
No tak, nie, znaczy w sensie rozgrywki, znaczy bez sensu byłoby pokazać, w 100% się daje. Ty masz zrobić wrażenie, ty masz sprawić, że ludzie będą pamiętać coś i jak ty pokażesz rozgrywkę, to będzie jak na przykład było z tym Total Warem Warhammer 30 tysięcy. Że wszyscy się jarali cinematikiem fantastycznym, no bo wiadomo, Warhammer 30 tysięcy to jest coś, co no jest na fali i od dłuższego czasu jakby wraca, bo po prostu Game Workshop zamiast sam produkować gry, to oni po prostu ją dają licencję. I tych gier wychodzi mnóstwo i naprawdę mają ten filtr taki, że to nie są jakieś takie tytuły, zresztą w ogóle z tamtego roku, nie? Space Marine 2. To nie była słaba gra. To była gra, która po prostu wszystkich wzięła z zaskoczenia, jak dobra, jak prosta może być, a jednocześnie jak wciągająca. No nie? Ale to przecież, ale ten świat, nie? Ten świat Warhammera jest fajny. I jak pokazali rozgrywkę, to był Total War. On nie wyglądał. Nawet kilka te sekund to tak trochę, okej, no nie, to może być bardziej jakiś RTS, czy co to jest, nie? I tyle. Bo jak sobie pomyślę, to bardzo mało gier pokazywało taką rozgrywkę, która nie pasowałaby do tego cinematiku, że miałbyś wrażenie, że być może właśnie nie jest na silniku gry, tylko jest renderowana specjalnie po to, żeby wywołać taki efekt wow, nie? I ja mam kilka jeszcze takich, wiesz, tytułów, które
no lecisz.
Moim zdaniem są warte tego, żeby... Zresztą tylko właśnie kwestia jest taka, że niektóre w ogóle wychodzą dopiero za 2 lata, nie? Na przykład Exodus. Exodus, który jest grą... moim zdaniem, bo to chyba Corey Hudson robi, znaczy człowiek, który pracował przy oryginalnych Mass Effectach, tak o ile dobrze pamiętam. I to jest gra, która ma taki ten vibe tej space opery, który ja uwielbiam. I tam klimat, to sci-fi się po prostu wylewa z każdej sceny. I o ile się nie mylę, tam w jednym, tam narratorem, albo nie wiem, może postacią jakąś w grze jest Matthew McConaughey. Więc to jest po prostu gra, na którą najbardziej czekam, która nie jest jakby w takim mainstreamie radarowym. Ona się pojawia właśnie dzięki temu, że mam mocnego wydawcę, no bo Wizard of the Coast ich stać na to, żeby dawać pieniądze, żeby ta się gra rozwijała. W ogóle... a nie, teraz źle. Nie to nazwisko mi chodziło. Chodziło mi o Drew Karpyshyna. Przepraszam, który pracował przy Knights of the Old Republic i Mass Effectie i jeszcze Knights of the Old Republic w innej kontekście innej gry się pojawia, ale chodzi mi o to, że po prostu, żeby nie zakręcić się za bardzo, chodzi mi o to, że Exodus to jest gra, która moim zdaniem będzie wszystkim tym, czego chcą fani od Mass Effecta 4, a czego jednak już Mass Effect 4 od EA, czy powiedzmy od tego, co tam zostało ze studia BioWare, nie dostarczy. Więc to jest jakby nadzieja, że ten duchowy spadkobierca Mass Effecta znajdzie się, że to będzie ta gra. I dlatego ja na nią czekam i ona wygląda fenomenalnie i za każdym razem, jak pojawi się jakaś nowa informacja, jakiś nowy zwiastun, to po prostu pochłaniam to. Kolejnym tytułem, który zrobił na mnie wrażenie, to był teaserek, no nie, ale to już ta wspomniana nowa odsłona Gwiezdnych Wojen a la KOTOR 3, czyli Fate of the Old Republic. Bardzo krótki, ale klimatyczny teaser zwiastun, no chyba nawet minuty nie trwał, ale już rozpala wyobraźnię, prawda? Że to już jest coś, co takiego mówisz, wróciłbym do tego Kotora. Oczywiście te gry już zestarzały się, ale one nadal funkcjonują w naszej pamięci.
No i właśnie takie tutaj absolutne Casey Hudson.
Tak. Pomieszały mi się tytuły, wiesz? Pomieszały mi się tytuły i dlatego, wiesz, starość nie radość, że się tak wyrażę. Kolejny tytuł, i to mi się wydaje, że to jest z twojej banieczki, aż się zdziwiłem, że nie wymieniłeś jako...
Coven of the Chicken Foot?
Nie, Control Resonant.
No właśnie... Nie wiem, czy pamiętasz, ja byłem, nie, ja byłem, im więcej czasu mijało od Control, to tym ja miałem coraz bardziej mieszane uczucia tej gry. Ona, nie wiem, no, to, było coś w tym gameplayu takiego, co mnie nie przyciągało. I ja byłem zmęczony tą grą, autentycznie. Mhm. Nie polubiłem postaci, w ogóle cały ten pomysł tego biura, które zajmuje się takimi rzeczami, to był całkiem ciekawy, ale ostatecznie gdzieś tam miałem bardzo mieszane uczucia i zobaczyłem ten trailer, poznałem, wiedziałem, co to jest i nie wiem, naprawdę takie, wiesz, to nie jest rzecz, którą chcę zagrać, w sensie są takie tytuły, które widzisz to właśnie kilkadziesiąt sekund jakiegoś cinematika i już po prostu sobie myślisz, łączysz sobie te nazwiska, facet od Kotora, nie? I Old Republic, czyli wiesz, to będzie jakiś RPG, na pewno to nie będzie jakaś głupia strzelanka, na pewno zrobią coś interesującego. Już ludzie się nakręcają na to, mimo że nic nie zobaczyli, nie? Tak. Są takie tytuły. A tutaj w Control miałeś i cinematic, i miałeś gameplay, i nawet może to soulsowo wyglądało, ale jakoś totalnie nie pykło u mnie. Także wiesz, mówię, wow, ale super.
Znaczy mi się po prostu podobało to, że ten świat, że ja chcę po prostu wrócić do tego świata. I te kalejdoskopy, to taka psychodela, to wszystko takie, ten znowu skok w nieznane, to jest świat, który chce się znowu zanurzyć, a jeśli chodzi właśnie o takie te aspekty, które zawsze ty podkreślałeś, nie, a propos kontroli, mnie to fascynowało, jak rozmawialiśmy wtedy o tych odniesieniach, nie, że skąd Remedy czerpało pomysły na te wątki, na te nawiązania, na te takie paranormalne elementy. I to było dla mnie fascynujące, że to jest, że gdzieś jest właśnie jakaś taka baza danych tych wszystkich historii i oni jakby je wprowadzali do tej gry, więc to było dla mnie intrygujące, bo ja na przykład próbuję sobie przypomnieć to zakończenie, czy to zakończenie na mnie jakiekolwiek wrażenie zrobiło, bo ja pamiętam, że ono mnie skonfundowało, bo ja nie czułem takiego wow, nie, po skończeniu Control, że wszystko mi się podobało pod względem tego, jak ta gra, jakie miała właśnie to miejsce, ta bohaterka, ten brutalizm, te efekty w ogóle cząsteczkowe, to było świetnie zrealizowane, ale no nie wiem, no ja, dla mnie robi duże wrażenie ten zwiastun, ale to jest znowu teaser, tam za wiele nie pokazano. Ten bohater widać jest jakimś motherfuckom, który może kontrolować tą broń, jak nie wiem, łączyć dwa kije w jeden, czy tam dwa ostrza w jedno, no takie po prostu dziwne dziwności, ale to jest coś, co ja bardzo chętnie od Remedy zasmakuje, no bo to jest, oni umieją w ten taki paranormal i to mi się podoba, bo to jest i w serii Alan Wake, i w serii Control, właśnie... i w Quantum Break było, nie? Więc to jest dla mnie wszystko takie naprawdę atmosferyczne i oni umieją tą atmosferę budować.
Szalenie podoba mi się wątek sagi w drugim Alanie Wake'u. Naprawdę jest ekstra. I rzeczy, które się dzieją z Alanem w jego wątku. I tam, wiesz, ta fundacja, to biuro się pojawia w wątku sagi. Nie wiem, czy pamiętasz, ale oni mają tam swoje jakieś budki porozstawiane w różnych miejscach. I o wiele bardziej wolałbym Control w takim gameplayu, że mamy jakieś misje i musimy być, wiesz, w terenie jako agent I to mogłyby być nawet takie, wiesz, krótkie misje, w sensie to nie musiałoby być jakoś tam szalenie powiązane fabularnie, ale coś takiego, taka stara budowa, nie wiem, 12 misji, niektóre agent jest wysyłany i mamy coś jak, wiesz, jak, nie wiem, to jest taka stara budowa gier, tak na przykład miał chociażby Syphon Filter albo, chociaż tam były bardziej połączone, albo Splinter Cell, nie? Że idzie agent na zadanie, niż coś takiego, że to się wszystko wylało w Nowym Jorku i teraz musisz to powstrzymać, bo znaczy, może być ostatecznie ta gra bardzo fajna, nie? Oczywiście nie skreślam jej. Bo ja pamiętam naszą rozmowę, ja tam mówiłem, że to jest wszystko wyciągnięte z SCP Foundation i wiesz, na przykład te wszystkie, albo na przykład z serialu The Lost Room, ale na przykład te wszystkie dziwne artefakty, które znajdujemy, one były uwięzione w tej jednej przestrzeni, nie? I czasami tylko ta twoja interakcja z nimi polegała na tym, że sobie mogłeś na to popatrzeć, bo to było za szkłem, albo musiałeś pobiegać po jakimś pokoju i strzelić w jakąś rzecz, a głównie wszystkiego dowiadywałeś się tak naprawdę z tego samego, co dowiadujesz się ze strony SCP, czyli po prostu takiego suchego opisu. I to był mój duży zarzut. Mówię, dużym zarzutem było to na pewno, co zresztą Michal z mistycyzmu popkulturowego mi wyjaśnił kiedyś, że ta gra ma taki oniryczny klimat, dlatego te wszystkie postacie są takie senne, bo to jest taka konwencja przyjęta, że to jest jakby sen, że oni się tak dziwnie zachowują, właśnie są tacy trochę otumanieni, bo taką konwencję przyjął sam Lake, robiąc tę grę, że to wszystko ma się wydawać ci jednym wielkim dziwnym snem, w którym się wszystko takie dziwne rzeczy dzieją, jak ten labirynt najpierw, że biegasz w kółko na przykład i cały czas nie możesz znaleźć wyjścia, albo labirynt popielniczki chyba to było. Coś takiego było. Kojarzysz? Tak w późniejszej części gry było takie przesuwające się ściany. No ja to kupuję, ale to jest spoko, ale mi się to nie podobało akurat. Nie czułem się zaangażowany. Zupełnie inaczej było, mówię, w Alanie dwójce, gdzie od razu byłem wciągnięty w ten świat, podobały mi się i postacie, które spotykała saga i to, co się działo z Alanem. No i naprawdę super to było. A Control było dla mnie takim...
No, nie no, rozumiem, okej. Okay. W takim razie już się nie dziwię, że nie wymieniłeś tego na tej swojej krótkiej liście. Co jeszcze takiego, co zwróciło na moją uwagę? Na pewno Ontos, czyli nowa gra od twórców Somy.
Fajnie to wyglądało.
Widziałeś tą grafikę, że ona miała taki klimat w tej grafiki, trochę Dishonorowy, wiesz? Te postacie tak trochę wyglądały jak postacie z Dishonored. Miałem też wrażenie, jakby to było jakaś tak, nie wiem, że zanim się pojawił ten tytuł, mówię, o, może coś tam Judas od Kena Levina. Wiesz, że miałem taki klimat tego typu gry. Nie wiem, czego się spodziewać po Ontos, bo tam było dużo takich, takiego weird fiction, bizarre fiction, wiesz, te takie twarze gdzieś połączenia tego nie wiem, cyborgizacji z ludzkim ciałem. No, moim zdaniem bardzo enigmatyczny tytuł. I nie wiem, czego się spodziewać, oprócz tego, że po prostu robi bardzo bardzo ciekawe wrażenie, nie? Więc Frictional Games może dostarczyć kolejny dobry horror, ale no, kwestia jest tego, czy to będzie taki bardziej mainstreamowy, no nie? Bo moim zdaniem Amnezja, czy nawet te ich pierwsze tytuły, Penumbra, poza Somą, to były dosyć takie ciężkie, nie? Soma miała chyba taki element w opcji, że mogłeś wyłączyć chyba walkę, nie? Więc ona była mniej straszna. Ale no, ja jestem tego Ontosa ciekawy. To mogę powiedzieć na pewno. I też wydaje go Kepler Interactive. To jest... Więc rozrasta się to wydawnictwo, nie? To nie jest już jedyna gra, którą... Znaczy, to już nie jest tylko kilka gier, które mają w swoim portfolio, nie? Nagle okazuje się, że nawet na tym The Game Awards, nie? Kilka tytułów zaprezentowali, które będą wydawać. Nie? Chyba, nie wiem, Tank Rat chyba jest od nich też, no ale to już Akurat ten tytuł mniejszą zwrócił na mnie uwagę. Moją uwagę. Ale tobie się podoba, tak? Ontos.
Tak, fajnie to wyglądało. Aczkolwiek nie wiem, czy będę w to grał, jeżeli to będzie Walking Sim.
Tytuł, który też moim zdaniem no, będzie zasługiwał przynajmniej na przyjrzenie się, to jest Order of the Sinking Star, czyli nowa gra Jonathana Blowa, no, człowieka, który no, stworzył indie gaming, mainstreamowy indie gaming, Braidem i i autora fenomenalnego The Witness. I to też jest gra, która zupełnie jest inna niż poprzednie tytuły. Wiesz, jakby nie da się powiedzieć, że on po prostu rozwija tą formułę, którą wcześniej zrobił w swojej grze, tylko po prostu on w każdej grze robi coś nowego. Nie? I niby tu jest gra platformowa, ale jedna gra logiczna, cofanie czasu i tak dalej, i tak dalej. Witness, niby
czyli,
taka
poczekaj,
gra z pierwszej
osoby,
ale...
Zadam ci pytanie.
Tak?
Bo jestem ciekawy, czy ta gra jego to będzie, bo tam 1400 zagadek zaprojektowanych ręcznie, czy to będzie Sokoban?
Ja bym powiedział bardziej, że to będzie taka gra, w której nie wiem, chyba kiedy ty wykonujesz ruch, świat wykonuje ruch. Mam takie wrażenie. Ale ja wiem, o coś chodzi, no nie? Ja bym powiedział, że a może inspiracją było Polskie Robo. Nie, no dla mnie to jest ciekawa koncepcja. Wiesz, no, mamy siatkę, znaczy mamy małe... Dla kogoś, kto nie widział zwiastuna, może niech sobie każdy zobaczy zwiastun, ale generalnie chodzi o to, że po prostu mamy wielki świat złożony z mniejszych sektorów i każdy sektor to jest taka właśnie siatka z jakimiś takimi logicznymi zagadkami środowiskowymi. Widok jest z góry, lekko pod kątem, siatka jest prosta na kwadratach. I ja miałem takie wrażenie, że po prostu, że ruch był zsynchronizowany jakby, wiesz, kiedy ty robisz ruch, ten świat wykonywał ruch, nie? Że dlatego ty musiałeś pewne rzeczy robić w takiej kolejności, żeby to wszystko zaskoczyło tak, żeby dany problem danego miejsca rozwiązać, no nie? A Jonathan Blow to jest jeden z takich no, najtęższych umysłów, jeśli chodzi o branżę, jeśli chodzi o tworzenie gier logicznych, takich właśnie z zagadkami środowiskowymi i to, co on wyprawiał właśnie z The Witness, nie? Że czasami to była zagadka prosta, nie? Że tam połączyć kropki, linie i tak dalej, a czasami musiałeś szukać wskazówek, nie wiem, bawiąc się perspektywą i patrząc gdzieś wysoko w górę, na drzewa, no nie wiem, no cokolwiek. No to jest, The Witness to jest jedna z takich gier, która moim zdaniem, jakby zrobić taki panteon, powiedzmy tam, nie wiem, iluś tam gier, takich najważniejszych, najznamienitszych, to na pewno by się gdzieś w takiej ścisłej czołówce znalazła, nie? Tamtych, no ale to już jest inszość. Dalej jeszcze z takich rzeczy, które mnie zaciekawiły, to prozaicznie, ale fajnie na tych zwiastunach, na tych znowu cinematikach powiem, no nie na tych zwiastunach filmowych, wyglądają ci Lordsowie, Lords of the Fallen 2. No bardzo mi się podoba. Że taka przeciwwaga do tych azjatyckich slasherów, nie? Tych souls-like'ów, tego Nioha 3, tego Phantom Blade'a 0. Tu mamy ciężkie zbroje, bardzo mroczne, dużo takiego średniowiecznego, ale mrocznego RPG, nie jak to powiedzieć inaczej, nie tego świata. Mi się to bardzo podobało, nie? Więc to jest jeszcze taki tytuł, który zwrócił moją uwagę.
Mają bardzo ciekawy ten design świata. W sensie nie grałem w Lordsy, w te stare grałem i one mi się nie podobały, ale to nawet nie chodzi o design świata, tylko nie podobały mi się przez to, jak ta gra była nieinteresująca, nie? W sensie, nie wiem, czy grałeś te pierwsze Lordsy.
Ja pierwsze przeszedłem, tak. To była gra, która powstała trochę na bazie popularności Dark Souls. I to tam Tomek Gop, który przewodził tej grupie deweloperów, tam chyba większość tak z nich to chyba, bo to był chyba Deck 13 chyba robił pierwszych Lordsów, nie? Oni później zrobili The Search, nie? I tak jakby to były takie gry, które oni robili na bazie właśnie tej formuły Soulsów, nie? I Lords of the Fallen to były takie Dark Souls, ale polskie, wiesz co chodzi? Takie mamy w domu. I one mogły ładnie wyglądać, ale no tam no brakowało tej grze, nie? To jednak nie było, to nie była ta formuła tak dopieszczona, jak to było w From Software, nie? Bo From Software zrobiło Demon's Souls i oni już tam wiedzieli, co chcą osiągnąć, a Dark Souls, moim zdaniem, to było dzieło wybitne, no nie? Tam wszystko, moim zdaniem, grało, nie? I kolejne gry, no to już była tam jakaś iteracja tej formuły, nie? I zmienione rzeczy, nie? Było później Bloodborne, no mieliśmy przecież teraz Elden Ringa, no więc by ta formuła najlepiej zrozumiana przez From Software, co nie znaczy, że no nie ma ludzi, którzy no ten gatunek chcą w swojej formie zaprezentować, nie? Ale no zgodzę się, nie? Że to nie była gra wybitna. Miała swoje też wady chyba na starcie.
Chodzi mi o to, że nawet tam to dosyć ciekawy ten świat był, w sensie ze strony designu, taki gotycki, ciężki. Mhm. To było takie trochę takie dark fantasy, które naprawdę się sprawdza, wydaje mi się, jeżeli chodzi o czy to komiks, czy to właśnie gry. I ci nowi lordsi, bo sobie obejrzałem po tym trailerze, ja szczerze mówiąc nawet nie wziąłem na radar tego tytułu, właśnie przez ten poprzedni. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest, czy to jest remake, czy to jest kontynuacja. Przeczytałem, że to jest taka quasi-kontynuacja, że to jest jakby reboot. I oni mają naprawdę super designy. To wygląda kapitalnie. Tak. To jest, no, ten cinematic wygląda ekstra. Masz rację.
Mhm. I jak już jesteśmy w tych takich klimatach mrocznego fantasy, to już taki ostatni, do którego wspomnę, Warlock Dungeons and Dragons, też wydawany przez Wizards of the Coast. Też, no, to jest teaser, to jest jakiś taki zwiastun, tam no nie wiemy, czym będzie ta gra, oprócz tego, że to będzie single player action adventure, no tak to określają, więc ja po prostu dlatego tego Warlocka też czekam. Tak jak mówię, że czekam, to nie znaczy, że będę grał w dniu premiery, ale jestem po prostu ciekawy tego, co tych kolejnych informacji, które się pojawią, być może już gdzieś można znaleźć coś więcej, nie? No bo tak mówimy, no na samej gali, to są teasery, to są krótkie zwiastuny.
Ale
więcej informacji się pojawi.
Jeszcze jeden mi się trailer podobał. On był w pre-show. To była nawet możliwe, że pierwsza gra. To były, ja nie chcę mówić, że to były Soulsy z perspektywy pierwszej osoby. Tytuł jest Decrepit. To może być taki trochę taka mieszanina. To jest z pierwszej osoby. Trochę przypomina Soulsy. W związku, znaczy przez potwory, które są takie dosyć proste, jakieś takie właśnie wychudzone monstra, ale wydaje mi się, że to może być mechanikę roguelike'a i to wyglądało super. W sensie to było też coś, zapomniałem o tym tyle, nie zapisałem go sobie, bo na samym początku. To może być coś, co naprawdę może być interesujące.
Tak.
Tam był taki jeden nawet potwór z kołem, dosłownie z Soulsów wyciągnięty.
Mhm. No to dwa tytuły jeszcze takie, ale to tylko wspomnę, że podobają mi się, a po prostu dlatego, że ładnie zwiastuny wyglądają, no to jest nowa odsłona Ace Combat 8.
O, super to wygląda.
Tak, wrażenie robi niesamowite. Ja chciałem, aż już czekam, żeby wyciągnąć znowu mój joystick i zacząć ze sterami myśliwca i podejść do tego bardzo arkadowo, a nie symulacyjnie. No i gra, o której trochę przed nagraniem rozmawialiśmy, że wygląda jakby to był Lollipop Chainsaw 2. No, to jest tak. Zupełnie gra niezwiązana z Lollipop Chainsaw, chociaż jest tam bohaterka, która wygląda trochę jak cheerleaderka i też chyba ma jakieś takie bronie, którymi właśnie chyba Julia mogłaby się posługiwać. To jest Stupid Never Dies. Gra od Hiroyuki Kobayashiego. Ja go kojarzę, prawda, z takich sprzed dekady z gier, nie? Bo tam chyba przy Devil May Cry pracował, przy oryginalnych Rezydentach, Dino Crisis i tak dalej, więc jakby to jest człowiek, który generalnie jest znany w środowisku, ale wydaje się, że przez ostatnie lata nic nie zrobił. Chyba taka ostatnia duża gra, no pomijając oczywiście, nie wiem, jakieś tam Mega Mana 11 czy coś takiego, to chyba było Dragon's Dogma i Resident Evil 6 w 2012 roku. A tutaj to tak fajnie wszystko wygląda. Świetna muzyka, też właśnie taka pop-rockowa, jeśli można tak powiedzieć. Trochę cel-shadingowa grafika, też wydaje się, że jakichś zombiaków okładasz, taki slasher i być może te Devil May Cry'owe, nie wiem, nuty będą w tym grać, w tej grze. Więc moim zdaniem to jest, to może być taki cichy hit, na którym dopiero po latach się ludzie poznają, jak to było z Lollipop Chainsaw. No niektóre się doczekało remastera, ale zanim się doczekało remastera, to te kopie na czy na PlayStation 3, czy na 360, to było ciężko dostać, żeby tak po prostu...
Ale ten remaster został zjechany bardzo.
No, bo na pewno coś musieli przyciąć, coś pewnie nie
zrobili
na odczep się. Tak.
Chyba z muzyką były jakieś problemy i nie wyglądał jakoś ciekawie, a sama gra jest super. Naprawdę to jest jedna z perełek mojej kolekcji na PlayStation 3. Bardzo lubię, super, super tytuł.
No to z mojej strony tyle, jeśli chodzi o galę. I ja jak zwykle powtarzam, że najlepsze rozdanie nagród to będą fantasmagierie roku. Nie dlatego, że jesteśmy bardziej prestiżowi, tylko bardziej chodzi mi o to, że nasza lista jest dłuższa i co pozwala...
No i nasi słuchacze nie wybiorą Tearing Grace.
Tak. I chodzi o to, że po prostu po tych kilku tytułów, które się zawsze powtarzają, nie, jak masz takie gale, nie, bo to jak weźmiesz, no to ma, no co tam, masz Silksong, Hades, Kingdom Come Deliverance, Clair Obscur i tak dalej, że te gry się powtarzają nawet na tych listach, a mając taką długą listę, jak my będziemy mieli 30-40 tytułów, to zawsze gdzieś jakiś taki rodzynek, jakaś taka perełka, taki ten hidden gem, jak to się mówi z angielskiego, się znajdzie. I dlatego ja po prostu bardziej sobie cenię po prostu to, co powstaje przy udziale naszych słuchaczy. Ja tylko powiem, że bo już zaczęły się pojawiać jakieś ankiety innych podcastów i tak dalej, że my dopiero po nowym roku, że dla nas nawet jeśli gra wyjdzie w grudniu 31, to ona zasługuje na to, żeby znaleźć się, jeśli jest dobra, na liście. I trochę no, ofiarą tego późnej premiery no, był Indiana Jones. I to, że Indiana Jones właściwie był pominięty. On się pojawił chyba w dwóch kategoriach i niestety nic nie wygrał. To jest skandal. To jest gra roku 2024, dla nas, ale dla Jeffa, ze względu na jego sposób nominowania gier i tych widełek czasowych, ona powinna się znaleźć w 2025. I być może nie wygrałaby Clair Obscur, znaczy być może, no nie wygrałaby Clair Obscur, ale moim zdaniem no i ci ludzie, którzy głosowali,
nominacji,
tak jak mówisz, tych nominacji nie było, więc ci ludzie po prostu są odpowiedzialni za
Dokładnie.
Jeden z największych skandali na tej gali. No i to jest wszystko. Nie?
Bo to jest ten sposób nominacji, że wysyłają do ludzi, którzy, no nie wiem, którzy mogli zapomnieć o tej grze, bo ona rzeczywiście była w zeszłym roku.
Tak.
Druga sprawa, że wiesz, że to jest plebiscyt, to nie jest taka gala, że jest jakieś spotkanie chociażby przez internet tych ludzi, którzy głosują i jakaś rozmowa, dlaczego warto dać tej konkretnej grze tę nagrodę, tylko to są punkty, nie? To jest głosowanie, zliczanie punktów, tak jak u nas zresztą, nie? Tylko, że na przykład z tego, co się orientuję, to w przypadku innych nagród, jeżeli jesteś w jury konkursowym, to masz obowiązek chyba ograć te wszystkie gry na przykład. I
no wypadało, tak, być rzetelny.
Tak, że te gry, które są nominowane, a też tym osobom, tej grupie, która wybiera nominacje, jest wysyłana jakaś gigantyczna lista tych tytułów i zapewnione są też kopie, nie wiem, czy to BAFTA, czy zapewnia, czy nawet, nie wiem, złote joysticki, ale jakoś tak super profesjonalnie porównanie tego czytałem, że tam rzeczywiście jest wybrana na przykład grupa na kilku osób i oni mają kilkugodzinną rozmowę na temat, co konkretnie w tej grze jest dobre, a co złe i dlaczego ta gra jest lepsza, ta jest gorsza. I to są ludzie, którzy się znają, nie?
Tak. No ale to też może wynikać, że ktoś ma niesamowite umiejętności nie wiem, oratorskie, duży skill.
Wyobrażasz sobie, że to jest jak 12 gniewnych ludzi, że jeden potrafi
Dokładnie, jest jeden gość, który mówi, musi być Clair Obscur, a ten by chciał, no, nie wiem, Kingdom Come Deliverance 2, ten by chciał Dispatcha i tak dalej, albo większość by chciała, na przykład, nie wiem, Kingdom Come Deliverance 2, ale to jest ten gniewny. On mówi, słuchajcie, nie patrzycie na to z dobrej perspektywy.
A wow,
ja wam przedstawię tutaj dowody na to. Zobaczcie, jak ona zagrała w tym filmie, w tej grze. Zobaczcie, jaka muzyka jest. A czy wiecie, że ten człowiek, tworząc tą muzykę, wcześniej nic nie robił? W ogóle też świetny motyw, bo wszyscy, cały zespół z Sunfall był ubrany w ten klasyczny strój mima, nie wiem, francuskiego. Jeszcze, czyli ta koszulka
czerwona, bagietka
tak,
chyba się nazywa.
Tak, bagietek chyba nie mieli w rękach, no nie, ale powinni mieć w ogóle, powinni z bagietkami wychodzić, ale mieli te bereciki i tak dalej i na końcu po prostu nagrodę odbierał już sam ten szef, nie? Zresztą nie wiem, jak się nazywa, to już musisz mi wybaczyć, że nie pamiętam, ale sobie sprawdzicie. I on oczywiście wszystkim podziękował i powiedział, że właśnie tym takim bohaterom niedocenianym, nie? Powiedział, że chciałby powiedzieć przede wszystkim tym wszystkim twórcom filmów internetowych na YouTubie, jak tworzyć gry. Bo jak wszyscy wiedzą, oni po prostu tego wcześniej nie wiedzieli. I oni się wszystkiego nauczyli z tych filmów. No tak, znaczy to lepiej trochę zabrzmiało w tym dowcipie, ale no to tak to było. Nie? Fajna to była gala, tak sobie pomyślę teraz, nie? Że ciekawie się wydarzyło. Możemy w takim razie, chyba że jeszcze chcesz jakieś ostatnie słowo, drogi Rafale, przejść do tego, w co ostatnio graliśmy. To chyba będzie odcinek w większości pod szyldem Choose Your Own Adventure.
W co ostatnio graliśmy? Bo graliśmy w dwie gry tak. Jednocześnie.
Ale wróćmy nawet w trzy gry, które graliśmy wszyscy. Znaczy wszyscy, w tym małym naszym gronie.
Wszyscy dwaj. Tak, ale wiesz dwa. Co, głupio zrobiliśmy. Teraz tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy ty grałeś na PlayStation, grałeś w te gry, czy grałeś na Xboxie?
Nie, ja grałem wszystko grałem na PC-cie. Nie, kurde. Przepraszam, The Quarry grałem na Xboxie.
Bo tak sobie pomyślałem, że mogliśmy spróbować, ale skoro nie miałeś tego na PlayStation, to byśmy tak to niepotrzebnie w ogóle zaczynam ten temat.
Wiem, ale wiem, o co się chodzi, czyli spróbować ten multiplayer, ale z tego, co widzę, to ten multiplayer polega na tym, że podaj mi pada i po prostu patrzysz, jak ktoś inny gra. Tak, że to chyba było w tym Man of Medan, nie? W tym Dark Ontology, tam chyba było tak, że jak się grało z kimś i się grało chyba właśnie przez sieć, to prawdopodobnie grało się w tym samym czasie. A tutaj jest taki koopowy koop, który nie jest koopem, po prostu jest takim, że pojawia się, kto ma teraz przejąć pada, nie? I ze względu na, powiedzmy, że i każdy gra tą swoją postacią, nie? I on podejmuje te decyzje, więc to jest to. Ale to, jak będziemy rozmawiać o tych grach, to ten. Więc, ale zacząłbym od The Dispatch. Znaczy, nie The Dispatch, tylko Dispatch.
Ale dobra, to chcesz to zostawić, czy wycinamy to jeszcze raz?
Nie, no to co żeśmy powiedzieli teraz o Quarry, to zostawimy, nie? Jest okej.
Okay. Okej, okay, czyli będziemy mówili, słuchajcie, będziemy mówili o Supermassive Games, ale zaczniemy od Dispatch, bo
tak.
Damian
chodzi
gra
o to, że to jest faktycznie, to jest gra, w którą teraz gram, więc to są dosłownie moje ostatnie, to jest moje ostatnie dwa dni, które gram z tym tempem, nie to, że mógłbym siąść, zarwać noc i przejść pewnie tego Dispatcha, ale to jest faktycznie gra, którą po prostu chłonę, bo chłonę tą historię i paradoksalnie nie wiem, czy to jest kwestia tylko tego, że to jest dobrze napisane, że dobrze zagrane, czy to jest też kwestia tego, że trochę brakowało mi w grze, w ogóle w grach, tak dobrze zrobionego romansu. Wiesz, że ja nie wiem, kiedy ostatni raz miałem tak angażującą w grze historię spraw damsko-męskich, nie? Bo my jako ten Robert Robertson no, pracujemy jako ten dyspozytor i tu mamy właściwie dwie kobiety, którymi jesteśmy zainteresowani, które mogą być nami zainteresowane, wiesz. I to, jak to jest poprowadzone, jak te rozmowy wyglądają, jakie te sytuacje są, wiesz, to jest ten Blond Blazer, czy Invisible Gal. Jak to jest świetnie zrobione i to jest naturalnie. Tak mi się w ogóle podoba w ogóle ta gra aktorska w tym wszystkim, wiesz, to naturalnie jest, że zacząłem oglądać legendy Vox Machiny. Bo wcześniej olałem zupełnie, mówię, nie, trochę taki dziwny ten serial. Generalnie chodzi o to, że to są też ludzie z Critical Role, którzy robią właśnie legendy Vox Machiny, więc po prostu nie, to jest to połączenie. I jestem absolutnie oczarowany. To ja też pisałem na Twitterze, nie, że to jest takie ciekawe w wchłonięciu tego medium, że faktycznie ogląda się te scenki jak film animowany, tych momentów, w których musimy jakąś decyzję podjąć, nie ma aż tak dużo, nie? Że tam jest, czasami musimy zdecydować, co powiemy, czy pójdziemy na kolację z tą osobą, czy z tamtą. Są te takie interaktywne potyczki, nie? Gdzie też ruszamy tymi suwakami, ale właściwie ten gameplay jedyny, tak jak mówiłeś, to jest, kiedy my zarządzamy tą grupą bohaterów, która ma te różne zadania, nie? Kiedy jesteśmy tym dyspozytorem. Ale przez to, że nawet kiedy oglądamy ten film, to trzymamy tego pada, bo ja gram w ogóle na Steam Decku, przepięknie w ogóle gra na Steam Decku, no, ona nie jest wymagająca, ale ona wygląda fenomenalnie.
I płynnie chodzi,
jest, nie? Jest ostry, płynnie chodzi, wszystko jest cudowne. Ja w pewnym momencie nawet mówię sobie, zmniejszę sobie odświeżenie do 24 klatek, żeby mieć ten filmowy efekt, no, ale później doszedłem do wniosku, że aż takiej różnicy to nie robi, i więc wróciłem do tego płynnego, tych płynnych 60, ale chodzi o to, że ja trzymam tego Steam Decka, i jak trzymam tego Steam Decka, to nie mam tego, co czasami mam, jak oglądam film, czy jak oglądam serial, czy sięgam po telefon. Nie wiadomo po co. Wiesz, o co chodzi. To jest jakiś efekt FOMO, czy cokolwiek. Też jestem skupiony na tym. Gram na słuchawkach, więc słyszę wszystko. Nie mam tego efektu, co niektórzy mówią, że o, źle jest dźwięk nagrany, ja nie słyszę, co oni mówią. Zresztą w opcjach accessibility można podbić w ogóle dialogi. Można oczywiście normalnymi suwakami sobie przyciszyć muzykę, przyciszyć efekty specjalne i zostawić głośno dialogi, więc jakby jestem w pełni zaangażowany w tę historię. I muszę przyznać, że trochę tak powiem, wszyscy się tak ekscytują, jak Aaron Paul zagrał tego Roberta Robertsona, że on jest... Ale to jest taki... Naprawdę nie można gościa nie lubić. Że on...
Ale wiesz... w ogóle nie... Aaron Paul jest się czym zachwycać, bo kojarzysz gościa z Jesse'ego Pinkmana.
Tak.
I tu nie ma żadnej maniery. Żadnej maniery. To jest całkowicie wykreowana nowa postać przez aktora, który jest dobrym aktorem, ale do tej pory, przynajmniej dla mnie, no to niekoniecznie bym go obsadził w roli superbohatera, nie?
Tak. I wiesz, ja w ogóle też jestem pod wrażeniem, jak kapitalnie, bo zupełnie inaczej widzę Jeffrey Wrighta na przykład, nie? Czyli tego Truckstara, nie? Znaczy, inaczej widzę Jeffrey Wrighta w jego rolach takich, gdzie gra w normalnych filmach, że tak wyrażę. Szczególnie jak w ostatnim Batmanie, nie? Grał komisarza Gordona. W Westworldzie miał takie dosyć poważniejsze role. A tutaj ten Truckstar, ten Einstein ciemnej karnacji, no jest kapitalny. To jest taka postać, że... jest jakaś taka, nie wiem, no z jednej strony on jest komiczny, jest zabawny, ale jednocześnie taka ta mądrość z niego płynie właśnie przez to, nie wiem, czy ten urok tego Einsteina, czy tej postaci, i w ogóle każda interakcja z nim moim zdaniem jest kapitalna. Jakby w tej grze, co jest bardzo rzadko w dzisiejszych czasach, być może właśnie, że ona jest tak świetnie skrojona, wydawana, tam nie ma pustych przebiegów, tam nie ma pustych dialogów, nie? Nawet jeśli dialogi są proste, nie? Albo są takie przyziemne, nie? Bo tam takie sytuacje są, gdzie ktoś nam się zwierza, no w ogóle kapitalna, znaczy ja będę bardzo skakał po tym, dlatego że uważam, że jeśli ktoś do tej pory nie uznał Dispatcha za grę, którą warto zobaczyć, czy w ogóle zagrać, to nie wiem, czy go coś przekona, ale dużo osób pewnie wydaje mi się, że już nawet są po tej grze, więc będą wiedzieli, o co chodzi, ale ja już mogę teraz powiedzieć, że ja tę grę polecam. Że ona się znajdzie u mnie na podsumowaniu roku, bo właśnie tego też szukam w grach. Właśnie takich angażujących historii, na które mogę wpłynąć, więc one nie będą po prostu oglądaniem serialu i filmu, ale jednocześnie właśnie no są takie, że to nie jest tylko sama ta interakcja, no to coś musi być w tej historii, coś musi cię wciągać, i ten fenomenon, nie? Ten Superman w tej grze, kapitalny. Na początku coś mi nie pasowało, bo my go na początku jeszcze go nie znamy. Ale on, jak on jest takim lektorem, on nas wprowadza do tego i on mówi subscriber. Ja mówię, jak on to wymówił? I on po prostu niektóre słowa inaczej wymawia. I to jest też taki efekt, że on to robi tak naturalnie, że jest bardzo komiczne dla mnie. I to, dla mnie ta gra to jest absolutnie fenomen pod względem właśnie tego scenariusza, tych postaci. Ja jak musiałem podjąć decyzję, kto ma odejść z drużyny, nie? Bo tam jest ten moment taki, to miałem zagwozdkę, bo doszedłem do wniosku, że w ogóle bym wywalił, na przykład, nie wiem, Prizm, bo ona mi nie pasowała, nie, w tym sensie, chociaż jest jakąś taką swoistą takim ewenementem, no nie, taką przeciwwagą do tych innych postaci, no nie, jeśli chodzi o jej obycie i to, jej gwiazdorstwo, ale chodzi mi o to, że każda z tych postaci jest ciekawa i widzę jakiś taki potencjał tego, jak te historie mogłyby z nimi wyglądać, nie, i tam ostatecznie zostawiłem Sonara w tej mojej drużynie, ale myślę, że jak zrobię podejście, chyba też o tym rozmawialiśmy, nie? Że przy drugim podejściu jakby będę podejmował jakby zupełnie odwrotne decyzje, wiesz, co chodzi, żeby zobaczyć, co by było gdyby. Więc to jest fenomen. Jestem na piątym chyba epizodzie, że skończyłem piąty epizod, więc zacząłem szósty i no nie wiem, randka z Blonde Blaze bardzo mi się podobała. Musiałem z ciężkim sercem, wiesz, bo to jest taki, bo ten wątek, wiesz, tego romansu się wydaje taki aż cukierkowy, że on jest aż taki, aż za idealny, wiesz, o co mi chodzi, bo jest ta Invisible Girl, która jest znowu, jakby to powiedzieć, że ona jest taką rebeliantką, wiesz, taka, że ona jest zła na ten świat, na to wszystko, wie, że rzeczy jej się nie podoba, ale podoba mi się też jej zmiana tej jej nastroju, kiedy ona sobie zdaje sprawę, że czuje coś do Roberta. I oczywiście to jest bardzo ciekawy sposób zrealizowany i muszę przyznać, że ostrzegałeś chyba mnie przed tym, bo rozmawialiśmy o tym, przed tą sceną, ale nie sądziłem, że aż będzie to taki... aż tyle. Ale w dzisiejszych czasach chyba HBO nas przyzwyczaiło do tego, że w serialach można wszystko, jeśli one nie są w publicznej telewizji i nie muszą się spowiadać z koncesji, więc to było ciekawe, bo na początku było takie dosyć szokujące to otwarcie z Toksikiem, nie, i tam z jego dyndającymi dzwonkami, co moim zdaniem było dosyć szokujące, ale no ja rozumiem, już się powoli przyzwyczaiłem do tej konwencji, nie, i rozumiem, że na takie rzeczy się stawiam. W ogóle Dispatch, no cukiereczek. Nie wiem, co mogę jeszcze...
No to się cieszę się, że wiesz, nie stwierdziłeś, że te, nie wiem, 120 zł to jest wyrzucone w błoto. Mnie ta gra bardzo się podobała i ona będzie na pewno też u mnie na podsumowaniu, ale ja chyba jeszcze w tym roku zrobię drugie podejście. Tak mi się wydaje, bo chciałbym zobaczyć romans. Widzisz, ty mówisz mi, że byłeś na randce jakiejś. Ja w ogóle nie byłem na żadnej randce tam. Zresztą będziemy dzisiaj też jeszcze rozmawiali o rzeczach, które ty widziałeś w swoim przejściu. Ja na przykład nie widziałem. I chyba... bardziej mnie ciągnie, teraz jak zaczynasz mówić o Dispatchu, to bardziej mnie ciągnie, żeby zobaczyć coś tam innego, na przykład Waterboya przyjąć do teamu od początku, niż na przykład przechodzić jeszcze raz jakiś właśnie The Quarry.
Znaczy nie, ja w ogóle jeśli chodzi o The Quarry, to nie mam takiej potrzeby, żeby wiesz, jeszcze raz przechodzić tą historię. Ale to będziemy o niej rozmawiać, więc w sumie mogę nawet zamknąć temat The Dispatch. Nie wiem, czemu mówię The Dispatch, w ogóle to jakoś tak mi się tutaj... że Dispatch, cieszę się, czasami można powiedzieć, że nie wyszło z Wolf Among Us, które w ogóle dwójką, które miała chyba wyjść w ogóle w tamtym roku, bo nawet gdzieś mi się obiło uszy, że te prace już były tak zaawansowane, ale to anulowali, że to Telltale się rozpadło.
Ale to anulowali to w ogóle, bo ja teraz jak wchodziłem na... Teraz, jak rozmawialiśmy o Dispatch poprzednio i ja robiłem jakiś tam mały research na temat tych aktorów, to widziałem w zapowiedziach tego studia, że The Wolf Among Us 2 jest u nich.
Znaczy właśnie o to chodzi, że gdzieś się pojawiło, ale to już dawno miało się pojawić, że to jest w ogóle coś, co gdzieś mi się rzuciło w oczy, ale doszło do jakiegoś konfliktu między właścicielem prawa chyba nimi. I oni po prostu zdecydowali, że okej, no to jak nie możemy robić tego Among Us, to robimy swoje i zrobili Dispatch. I wiesz, moim zdaniem jakie by, wiesz, pierwsze The Wolf Among Us było fenomenalne, to była taka naprawdę niezła historia, no ale jednak druga część to by było odcinanie pewnych kompanii. No jakby udało się im, powiedzmy, w jakąś nową historię wprowadzić, to jednak to byliby pewnie podobni bohaterowie, jakiś
nie, no to jest ustanowione uniwersum, wiesz, tam ci wszyscy bohaterowie tak. już istnieją na kartach powieści, powieści komiksów. Tak. I...
A tu mamy coś, co może nas zaskoczyć.
I tutaj było chyba w ogóle prequel do tego, do tych wszystkich wydarzeń. Tu mieliśmy, The Wolf Among Us był prequel do wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w komiksach. Więc wydaje mi się, że no, na kartach komiksów niektóre postaci giną, niektóre okazują się złe, niektóre się okazują zdrajcami i ciężko by było na przykład umieścić akcję gdzieś w komiksie, więc wydaje mi się, że znowu mielibyśmy prequel i musielibyśmy działać właśnie w takich ramach prequela do wydarzeń z komiksu.
Tak, tak, tak. A teraz sobie doczytałem, tylko że oczywiście na skarbnicy wiedzy zwanej Wikipedią, że do 2023 roku ad hoc było zakontraktowane, żeby tę grę dla Telltale zrobić, ale czy nawet miał w ogóle napisany cały sezon, nie? Tego, ale ze względu na jakieś właśnie różnice twórcze wycofali się z projektu i tyle z tego było, więc prawdopodobnie to nowe Telltale, stworzone w 2018 roku, będzie chciało stworzyć nie kontynuację, tylko kto to zrobi, jak to
nadal
zrobi.
Nic nie zrobili przez te wszystkie lata.
No dokładnie. To jest jakiś słup, no nie? Do licencjonowania, nie wiem, technologii, licencji, nie wiem, pomysłów. No więc Dispatch absolutnie polecam. To jest gra, która przede wszystkim jest no, fantastyczną, fabularną przygodą z kapitalnymi postaciami, którymi, wiesz, zależy ci na nich. Ja naprawdę polubiłem Roberta Robertsona, bo on z każdej sytuacji, przynajmniej ja tak z nim gram, no nie, nawet jeśli on potrafi szorstko odpowiedzieć, że to widzi, że to jest gość, który to jest good guy. Ja nie wiem, czy można grać właśnie tak, że można być takim absolutnym tym chamem, bo on czasami ma takie momenty, nie, w których na przykład temu człowiekowi pochodni jakby wchodzi pod skórę, nie, jak to się ładnie mówi, ale u mnie na przykład człowiek pochodnia to jest jeden z tych bohaterów, który najlepiej sobie radzi. On mi się najlepiej rozwija po prostu, bo mi
a
praktycznie...
A powiedz, ma brwi, czy w twoim playfield?
Nie ma brwi. Nie ma brwi. I najlepsze jest to, że właśnie on w każdej misji praktycznie wychodzi zwycięsko, wiesz, bo to nie jest jakiś tam element losowy, nie? To czasami ryzykujesz, nie? Gdzie kogo wysyłasz i jaką masz szansę na to, żeby zadanie się powiodło, a jemu się udaje, więc on jest po prostu najlepiej rozwinięty z tych wszystkich, a jednocześnie on jest takim największym konflikcie otwartym z naszym bohaterem, no ale to jest zresztą odpowiedź, może jak kiedyś zrobimy to nasze drugie przejście, to taki ze spoilerami odcinek, znaczy czy tam fragment odcinka poświęcimy temu i wtedy otwarcie będziemy rozmawiać o tym, jakie decyzje podjęliśmy, ile romansów nam się udało zaliczyć i tak dalej, nie? No ale to jest jedno. No ale z gier, które właśnie są od Supermassive już konkretnie, Supermassive, które też specjalizuje się w grach, które można powiedzieć są bardziej no, interaktywnym wideo, filmami interaktywnymi z elementami, powiedzmy, quick time eventów i jakimiś takimi właśnie decyzjami, które musimy podejmować, no to skończyłem i ty krótko po mnie też, bo żeśmy się tak dogadali, że zagramy w tę grę, właśnie The Casting of Frank Stone. I, tak. No, i to jest gra, którą po skończeniu uznałem za najlepszą grę Supermassive, no bo to trochę tak wyszło, że to jest ostatnia gra, więc te wszystkie, to całe doświadczenie, które oni zebrali, produkując właśnie Until Dawn, tą serię Dark Anthology, The Quarry, że tutaj udało im się jakby to wszystko fantastycznie jakby spiąć i moim zdaniem pod względem technicznym i pod względem też na przykład tego, jak ikoniczny jest ten Frank Stone, ten zły, że to jest jakby taka najlepsza jej gra. I nie wiem, czy się
trochę nie zgodzę. Nie, trochę się nie zgodzę. ale
jakie mam argumenty, tak? Aha, aha, przepraszam.
Gwoli wprowadzenia. The Casting of Frank Stone to jest zrobiona gra ze świata Dead by Daylight. I ona jest oczywiście powiązana przede wszystkim znajdźkami. Znajdujemy 12 laleczek takich tych ikonicznych, oryginalnych zabójców z gry Dead by Daylight. Ja nie wiem, czy ty grałeś kiedyś?
Kojarzę, ale to jest taki taki asymetryczny, tak? Horek, taki
tak, multiplayer. Asymetryczny multiplayer. Czterech bohaterów i jeden zabójca. Zabójca musi zabić bohaterów, a bohaterowie muszą ewentualnie zabójcy uciec, uruchamiając 5 silników i otworzyć przejście. I to jest taka gra, która podczas której levelujesz postać, zdobywasz nowe perki, nowe umiejętności. Każdy zabójca ma swój zestaw skilli, swoje specyficzne, charakterystyczne zdolności. Tam w tej grze jest bardzo dużo licencjonowanych postaci, jest aż z Evil Dead po stronie bohaterów, po stronie zabójców jest Mike Myers, jest Freddy Krueger, jest Chucky, jest Piramidogłowy. Gdzieś tam po stronie bohaterów też są bohaterowie z Residenta. Także to jest taka dość popularna gra, która ma, wydaje mi się, właśnie taki wierny fanbase wśród fanów, młodych fanów horroru. I tutaj mamy te znajdźki, mamy też te ikoniczne silniki, które musimy uruchamiać w Dead by Daylight. Tutaj są też w tej grze i też musimy uruchomić silniki. No i też na końcu pojawia się nam te... jak nabijemy postać tam dwa albo trzy razy na hak, bo tego bohatera morderca łapie, rani, on upada na ziemię i się czołga i musisz powiesić bohatera na haku.
To widzę, że to też są te nawiązania w takim razie, tak?
I to też są te nawiązania, tak. Bo też wieszamy bohaterów, znaczy ten Frank Stone.
Znaczy jesteśmy bardziej wieszani, tak, tak.
Wieszani na haku, ale też po tym trzecim powieszeniu po bohatera przychodzi taka istota, takie monstrum, które tutaj też się na końcu pojawia. Pewnie jest jeszcze więcej. Ja tak tej gry aż tak super nie znam, ale no to są te, które tak wyłapałem z tego mojego powierzchownej znajomości.
To mi to zupełnie to uciekło, wiesz, bo właśnie nie kojarzę. To w ogóle bym nie zorientował się, że to są te nawiązania.
To tak, także tutaj to są te nawiązania do Dead by Daylight. To się dzieje niby w gra z uniwersum, no ale to też ciężko powiedzieć, że to jest gra z uniwersum, no bo nie wiem, czy Dead by Daylight ma jakąkolwiek fabułę, ale wydaje mi się, że postaci z tej gry i ten Frank Stone chyba trafił do Dead by Daylight. Nie jestem na 100% pewien, mogę to sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak było. No to tyle w woli wytłumaczenia. Natomiast teraz moje zarzuty, że to nie jest najlepsza gra od Supermassive, dlatego, że eksploracja jest do kitu. W sensie są bardzo dobre tutaj momenty wyreżyserowane, tak świetnie wyreżyserowane. Takie sceny, gdzie masz się wrażenie, że naprawdę oglądamy bardzo dobry film.
Tak.
I to nie taki mainstreamowy, tylko taki właśnie, co mógłbyś zobaczyć taką scenę u kogoś, kto ma takie właśnie arthouse'owe nawet zacięcie.
Mhm. I tutaj... I nawet można powiedzieć, że niektóre ujęcia, przepraszam, że się wszedłem słowo, ale niektóre ujęcia na przykład, bo to tylko dodam, że akcja jakby toczy się w trzech liniach czasowych. Może później wyjaśnimy, o co chodzi, ale ten początek, kiedy szeryf jest właśnie w tej fabryce i z tym stróżem rozmawia, to tam takie ujęcia są, że ja miałem wrażenie, że to są takie trochę przejaskrawione, nie? Że jakieś takie, że one nie będą, że ta gra może nie być na poważnie, że może być taka trochę przerysowana, co się później zmienia, no ale no to jest, to być może właśnie też kwestia tego stylu, bo tam jest trochę takiej mety, no nie, w tym komentarzu, bo tam w kolejnej linii czasowej mamy właśnie tą fascynację tym art house'em, tym filmem takim groźnym, trochę z takim snuffowym, może nie snafowym, bo snafowy to jednak jest chyba, że prawdziwe zbrodnie się chyba kręci, ale tu chodzi o to, że to jest takie, takie surowe, no nie? Że oni to kręcą na tych Super 8, nie? Że to wszystko jest takie niewyraźne, że taki ten, ale przepraszam, bo mogę trochę wybić się z twojej myśli.
Nie, nie, to na pewno mogę powiedzieć, że super są sceny filmowe, ale eksploracja, takie momenty, gdzie możemy się poruszać w granicach dozwolonych tam obszaru, który możemy sobie sprawdzić, coś zrobić na nim, coś znaleźć, coś przesunąć, jest okropna. W sensie w żadnej... Zagrałem w trzy tytuły od Supermassive. Właściwie Until Dawn był czwartym, ale to już teraz tak bardzo sobie pamiętam, ale teraz zagrałem w trzy tytuły. Man of Medan i The Quarry. I tutaj wypada najgorzej. Po prostu te lokacje są nieciekawe, są męczące, nudne.
One są małe przede wszystkim, a nie?
Małe, ale też nie ma żadnego takiego urozmaicenia, w sensie ten dom jeszcze jest jako tako ciekawy, ale tak naprawdę poruszamy się po nim. To jest dom, do którego w tej ostatniej linii czasowej trafiamy. To tak naprawdę ma mało pomieszczeń i to jest jedyne fajne miejsca, gdzie tam odwiedzimy, czyli jakieś takie sale z elementami kolekcji horrorowych, jakieś takie pokoje z jakąś zagadką, natomiast cały wątek lat 70. i 50., czyli odlewnia żelaza jest...
60. i 80.
Okej, 60. i 80. Przesunąłem tak. Tam to...
Mhm. Tak.
Jest beznadziejny. Te lokacje są straszne, a szczególnie te kanały, czy ewentualnie las, to jest po prostu coś znaczy, strasznego.
No, trochę cię rozumiem, bo na przykład to chodzenie po tym, wiesz, szukanie tego pieca, nie, i właściwie to jest dwa razy chyba, czy tam więcej niż dwa razy, trafiamy do tych kanałów i tam, gdzie musimy chodzić, gdzieś tam, znaczy nie, czy to są kanały, no ale...
Jakieś podziemia, no ale to tak, są kanały, nie?
Tak. To jest takie mało ekscytujące, ale później jak są te otwarte takie przestrzenie, gdzie tej fabryki więcej widać, no to może nie ma tego za dużo, ale to dosyć jakoś tak nie rzucało mi się w oczy jako taki... Znaczy przyznam, że faktycznie jakby tych przestrzeni, po których możemy się poruszać, tych przestrzeni, w których no, są dosyć proste zagadki środowiskowe, no ich za dużo nie ma. To przeważnie jest tak, że chyba najtrudniejsze zagadki, które też w sumie nie miałem jakichś większych problemów, to była się w tej posiadłości na końcu, nie? Znaczy nie na końcu, tylko w posiadłości, że najpierw musimy znaleźć jakiś przedmiot, żeby gdzieś tam włożyć, później dostajemy cylinder, który wykorzystujemy na drzwiach i później ustawiamy obrazki na tym. Ale ja to właściwie od razu tak za pierwszym razem trafiłem, więc jakby to nie było żadnym wyzwaniem, jakby nie musiałem kombinować. Więc te zagadki, szukanie jakichś przedmiotów, nie, czyli tych części do tych silników, bardzo prosta sprawa, nie? Mały, krótki komunikat. Ze względu na to, że w naszej kolejnej rozmowie o grach The Quarry i The Casting of Frankston mogą pojawić się drobne, naprawdę drobne spoilery, uznałem, że odpowiednim będzie ostrzeżenie was przed nimi. Nie są to rzeczy, które popsują wam rozrywkę. W końcu to są gry, w których my decydujemy o losie bohaterów, to my decydujemy, jak ta historia się potoczy. Niemniej, jeśli nie chcecie nawet tego słuchać, skorzystajcie z wyznaczników czasowych, które są w opisie odcinka. Będziecie mogli przeskoczyć omówienie tych dwóch gier i spokojnie nie denerwować się, że psujemy wam w jakikolwiek sposób zabawę. Bardziej mi chodziło o to, jak ta gra jest skonstruowana, bo tak powiedziałeś, na początku akcja zaczyna się w latach 60., kiedy szeryf tam chyba właśnie szuka i zaginionych osób, czy dzieci, nie pamiętam dokładnie, czy chodziło o konkretną osobę, czy w ogóle o to, że dużo ludzi ginie. I, no i była ta kwestia właśnie tego, że dosyć szybko konfrontujemy się w tej linii czasowej z tym złym. I to się tak wydaje, że to się tak jakoś kończy, tak jakoś się zamyka. A później się akcja przenosi do czasów współczesnych, kiedy okazuje się, że w trochę taki klasyczny sposób bardzo bogaty człowiek, czy bardzo bogata osoba, zupełnie wydawałoby się na początku niezwiązane ze sobą osoby, zaprasza właśnie do tej rezydencji, co później się okazuje, jest w związku z filmem, które właśnie jedna z tych osób zaproszonych nakręciła z przyjaciółmi w latach 80. I to jest ta środkowa linia czasowa, gdzie moim zdaniem się najwięcej, przynajmniej przez większość czasu dzieje, aczkolwiek ta intensywność tego, co się dzieje właśnie już pod koniec gry, w tej współcześnie, no to jest taki koniec czasu, takie bardzo demoniczne. Mi się strasznie to podobało, wiesz, ta atmosfera tego i trochę taki fatalizm, taki to, że mamy wpływ na to, co się dzieje, ale aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby było jakieś jedno najlepsze rozwiązanie w tym wszystkim. I to, że właśnie ta linia, że to są te trzy linie czasowe, to mi się podobało. Aczkolwiek tam były jakieś takie paradoksy, nie? Że wspominało się postacie, które teoretycznie żyły dłużej niż na przykład w naszej wersji gry, bo to też zależy od naszych decyzji, żyły w tej linii środkowej, nie? I to, jak te dzieciaki z tym entuzjazmem podchodzą do kręcenia tego filmu, nie? Że to Murder Hill, nie? Że ten film, że to jest jakiś film, który wywoła jakiś taki szok na widowni, że to, wiesz, bardzo mi się po prostu podobają te takie smaczki, które budują całą tą historię, że gameplayowo zgodzę się ze wszystkim, co powiedziałeś, tak, że to jest taka sobie gra, ale wszystkie gry po prostu, mi się wydaje, od Supermassive nigdy nie wykazywały się jakąś takim specjalnym kunsztem pod tym względem.
Ale nie chcę, żebyś mnie też zrozumiał, bo ja powiedziałem, że tylko eksploracja jest słaba, bo cała reszta od aktorów i samego pomysłu, bo bardzo fajnym pomysłem w ogóle jest, ja uwielbiam ten motyw, jest zaginiona taśma. To jest coś, co ja bardzo lubię. Zaginiony film, zaginiona książka, taki MacGuffin, ale... że jest jakiś poszukiwacz i on gdzieś tam trafia, no nie wiem, Dziewiąte Wrota, Cigarette Burns Carpentera, średni metraż. No to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. I w ogóle ten pomysł, że tam jest kręcenie filmu i te takie okołofilmowe tropy ze śledztwa i ten cały dom pełen eksponatów, to są naprawdę fajne rzeczy. I aktorzy są fajni, i te wybory są dobre, które takie nieoczywiste. I ten cały wątek z urządzeniem, które znajduje się w tej rezydencji, który wprowadza całą tę historię na super poziom takiej jeszcze lepszej narracji. Tylko, że...
Taki trochę niewykorzystany potencjał tego urządzenia.
Oczywiście, prawda? Bardzo niewykorzystany potencjał. Ja się właśnie zastanawiałem, czy to nie jest bardziej lorowo związane z Dead by Daylight, ale przyznam się szczerze, że jakoś tam nie śledziłem tego aż tak bardzo, czy to jest związane, bo ta gra mnie jakoś tam szalenie interesuje. Natomiast teraz doczytałem, że nie, że Frank Stone się i postacie z tej gry się nie pojawiły w Dead by Daylight, że jest jakby to cały czas w żaden sposób, było ogłoszenie, że Frank Stone ma się pojawić, ale się w żaden sposób nie pojawiły, że zrezygnowali na razie z tego pomysłu. Także w tym roku się pojawił Rick Grimes i Michonne z The Walking Dead. W przyszłym roku, na początku roku, pojawi się Vecna ze Stranger Things, ale jeszcze nie ogłosili, czy Frank Stone wróci. Ten pomysł jest na razie zawieszony. Także tutaj prostuję swoje słowa. Więc ja ci powiem tak, jeszcze, że ta jednostajność lokacji, bo w pewnym momencie mamy kilka rozdziałów, wciągę w tych samych lokacjach, które są nieciekawe, powodują też taki średni odbiór. W sensie jest takie przełamanie, jak dostajemy się do wagonu, ale tego jest bardzo mało, a tak, to są takie wnętrza opuszczonego domu i ciągle chodzenie w kółko i tracisz... to jest trochę tak, jak ja bardzo dużo amatorskich filmów oglądam. W związku z festiwalem Dawida i czasami jest tak, że miejscówką na nakręcenie filmu jest opuszczony pusty dom, który jest na przykład świeżo budowany albo, albo opuszczony rzeczywiście i to jest taka tania miejscówka. W sensie to jest taki, to już nie jest, to nie jest coś, co jest interesujące wizualnie. To się już widziało setki razy. To jest tanie i powoduje w jakiś tam sposób już taki od razu punkt zniechęcenia, nie? Że najmniejszy wysiłek włożony w lokację i w próbę ogrania czegoś. I tutaj tak samo było. Zrobione te lokacje, te kanały, które są jednakowe, to są kopie i wklej te same kanały i te same schody i te same klatki. I gdzieś tam po środku stoi wagon i ewentualnie jakieś pomieszczenie i tylko się to różnią tym, że są inne napisy na ścianach. I to podwórze fabryki odlewni, które ma poustawiane w różnych miejscach te same skrzynie. I wnętrze odlewni, które jest po prostu jednym piecem i dwoma mostkami w jednym pomieszczeniu, a w drugim to po środku hali stoją wagony, nie? I gdzieś tam jakieś korytarzyki obok. Takie to jest zniechęcające. Myślę,
że to jest może taka tylko część, do której mamy dostęp, bo jak tam jesteśmy na zewnątrz, to się wydaje większe, nie? Ale...
No ale chodzimy po tym, po czym mamy dostęp, nie?
Tak.
Ciężko mi powiedzieć, mogli zrobić.
Nie wiem, bo ja to jakoś... tak, jak powiedziałeś o tym amatorskim kinie, to ja znowu myślałem o czymś innym, na przykład o teatrze, nie? Że czasami jak masz tą przestrzeń taką jedną, no nie? No to cały dramat mieści się właśnie w tych kilku pomieszczeniach.
Ale nie porównuj tego do teatru, bo no tutaj nie ma takich tego typu zabiegów teatralnych. To po prostu są bardzo krótkie wymiany zdań, jakaś akcja, ale gro tej akcji się, tej naszej rozgrywki, nie akcji. Mhm. Naszej rozgrywki to polega na tym, że idziemy i ktoś idzie za nami i możemy wcisnąć trójkąt, jak jest jakiś dialog, nie? Albo czegoś
to też,
szukamy.
Tak. Ale nie, to ja to rozumiem. Nie, bo bardziej
nie twierdzę,
o przestrzeń, nie? Że to się dzieje na mniejszej przestrzeni, więc jakby musisz inaczej tą historią sterować, że właściwie nie możesz właśnie
A czułeś napięcie, chodząc po tych, czułeś takie jakieś napięcie, że wiesz, że zaraz coś się stanie, czy byłeś raczej znużony tym łażeniem?
Wiesz co, ja grałem wieczorami i przy takiej muzyce i na słuchawkach i jak masz ten, to czujesz takie większe napięcie. Nie wiem, z czego to wynika. Nie? Na pewno to są opisane przez specjalistów rzeczy, no nie? Jeśli chodzi o w ogóle granie w horrory, kiedy jest ciemno i kiedy jest późno. Ale było takie lekkie napięcie. Nie? Tam rozmawialiśmy o tym, że na przykład w niektórych sytuacjach i tego się nie da przynajmniej do skończenia gry, jakby tego cofnąć, podejmowałem decyzje, które wydawały mi się rozsądne, albo w tym momencie chciałem coś osiągnąć i to były złe, no nie? Ale było takie napięcie, no nie? Że jak widziałem, co się dzieje, no nie? Co, jak na to zareagować? Tylko, że to jest kwestia właśnie tego jak w takiej grze, w której jednak my tworzymy własną historię i my tworzymy w tym slasherze listę ludzi, którzy powiedzmy zginą albo nie zginą przez właśnie nasze akcje. I dla mnie zawsze to jest ciekawe, no nie, że mimo wszystko, że wydaje się, że gra jest taka prosta, jednak te decyzje mają taki wpływ, że później jak rozmawiamy, może akurat o Franku rozmawialiśmy mniej, no nie, bo mieliśmy taką dłuższą rozmowę o grze, o której też porozmawiamy, The Quarry. Jak dużo jest różnic w naszym zachowaniu. Nawet w Dispatchu, który się wydaje grom prostą też, nie? Że też nie ma tak dużo tych momentów, w których my decydujemy w dialogach, co robimy, też okazuje się, że pewnych sytuacji możesz nie doświadczyć. I to jest dla mnie właśnie najciekawsze. I kiedy my kończymy tę grę, nie? I chyba to jest jedyna gra, którą kojarzę z Supermassive, która tak ci rozrysowuje ten
tak, super.
Diagram sytuacyjny i ty wiesz, mimo że na przykład masz nieodkryte, ale wiesz, ile było kombinacji i w jakich sytuacjach, jak one mogły się skończyć. Bo na przykład jak masz tą taką siatkę tych połączeń, nie? I te algorytmy, czy te nie wiem, diagram tych linii pokazuje, jaką ty decyzję podjąłeś i od twojej decyzji, jakie inne odchodziły, ile tych decyzji było, to widzisz, które decyzje, oczywiście nie wiesz, co dokładnie miałbyś zrobić, ale wiesz, że na przykład jest efekt z tej decyzji, czyli powiedzmy w trzech przypadkach jakaś osoba na przykład nie przetrwa tej sytuacji, tego, co się wydarzy, a jest taka, że przetrwa, nie? I to mi się podoba, że jesteś później w stanie jakby to przeanalizować i już bardziej inaczej do tego podchodzisz, nie? Do tej historii. Tylko, że uważam, że to jest coś, co powinno się analizować dopiero po przejściu gry. Jako taka,
bo
tego
nie masz
taka
dostępu,
właśnie tak.
Nie masz w trakcie gry dostępu do stołu montażowego. Dopiero po przejściu gry dostajesz tą możliwość i widzisz też, to jest bardzo fajne, ile osób wybrało podczas swojej rozgrywki, chyba tej pierwszej oczywiście, wybrało ten wariant i na przykład moje zakończenie było, no tam niektóre postaci zmarły, niektóre przeżyły, miało 10% graczy. Mhm. Skończyło z takim outcome'em jak ja, a mnie przeżyły no trzy postaci. Mhm. Z kilku. Nie będę mówił z ilu. I podobało mi się na przykład to, że jedna z moich bohaterek została zahipnotyzowana. Nie wiem, czy ty miałeś to się stało.
Miałem i wiem, chodzi o sytuację z amuletem, prawda?
Stary, tam musisz spełnić cztery warunki, żeby to się stało. Musisz się napić alkoholu, musisz mieć założony ten amulet i jeszcze dwa inne. Mhm. I wiesz, że akurat ja wybrałem takie, a nie inne i ty wybrałeś takie inne, to jeszcze mnie bardziej zaskoczyło. Mhm.
No bo tak, znaczy to są właśnie takie małe, drobne rzeczy, to jest ten efekt motyla. Gdzieś ta decyzja podjęta w jakimś tam momencie, nie, później wpływa na jakiś końcowy rezultat, nie?
I
nagle się okazuje,
pytanie,
że jest,
nie?
120 kombinacji zakończyć.
Mam takie pytanie do ciebie. Czy trochę roleplayowałeś w sensie, że narzuciłeś sobie jakąś wizję postaci w głowie i swoje wybory opierałeś na tej wizji swojej, tej postaci w głowie i zachowywałeś się cały czas w taki sposób, żeby ta postać była taka, powiedzmy właśnie, miała taką ciągłość, żeby nie była w jakiś tam sposób, jak to ładnie powiedzieć, żeby
niekonsekwentna, albo jakoś taka...
No właśnie, konsekwentna była, tak, żebyś nie wychodził z charakteru. Że na przykład w jednym rozdziale twoja postać jest, załóżmy, niesympatyczna, ale później stwierdzasz, że już klikniesz pierwsze z brzegu coś, czy rzeczywiście trzymałeś się tego, że ona po prostu jest chamska.
Znaczy wiesz co, tam jest jeden gość z tych gości, którzy się pojawiają teraz, który jest taki trochę antypatyczny i na przykład
stan.
W stosunku do niego zawsze byłem, ale przez to, że ta gra przełącza nas na te różne postacie, to nie było tak, że na jakiejś mogłem się na tyle skupić, żebym myślał o tych konsekwencjach. Bardziej na przykład chodziło mi o to, że jak były takie sytuacje między tymi młodymi ludźmi, no nie, właśnie w tej środkowej linii czasowej, w tych latach 80., że tam się pojawił wątek tego nowego członka zespołu, wiesz, ekipy filmowej, że się tak wyrażę, i to mogło być, wydawało się, że on tak wejdzie troszeczkę jak clean między związek chyba Chris i Hamiego, nie? Tej dziewczyny, tej blondynki chyba, tak? Dobrze pamiętam.
Tak.
I nie chciałem w moich decyzjach doprowadzić do tego, żeby na przykład, nie wiem, był jakiś taki konflikt, nie? Że właśnie raczej wszystko się tak układało, że ten nowy właśnie członek ekipy po prostu był spoko gościem, ale nie było na przykład jakiejś tam zazdrości większej, nie? Co zawsze jest jakimś elementem, no nie? Bo to się tam pojawia, nie? Ale generalnie tam jest kilka takich momentów, tak jak mówisz, takich wyciszenia, że tam na przykład, nie wiem, tam Linda chyba rozmawia z Bonnie i tam na przykład podejmujesz pewne decyzje, właśnie takie w stylu właśnie tego efektu motyla, nie? A propos alkoholu, że nie jest żadne zdradzenie, ale tam jest coś takiego, że Bonnie wyciąga piersiówkę i proponuje Lindzie, ale Linda odmawia, a i tak by się nie napiła, bo tam się okazuje, że ten po prostu alkohol już w tej piersiówce nie ma, nie? Ale już wcześniej podejmowałem na przykład decyzję, lata później chronologicznie, że nie pije alkoholu, nie? Tą postacią. I nie wiem, czy to miało jakikolwiek później wpływ na cokolwiek, nie? Bo to, tak mówisz, na przykład inną postacią już miało. Więc nie zastanawiałem się na tym, wiesz, że bardziej chodziło mi o to, żeby ta historia była taka ciekawa, żeby te postacie były właśnie, żeby była interesująca interakcja między nimi.
Ja wziąłem specjalnie łyka z tej piersiówki, bo chciałem sprawdzić konsekwencje tej postaci, bo mówię, ona mówi, że nigdy nie piła w życiu.
Tak.
I jest akurat scena, gdzie siedzą na schodach i wyciąga Bonnie piersiówkę i proponuje. Ja mówię, kurde, to jest super pomysł, ja się napiję teraz, nie? I się okazuje, że piersiówka jest pusta. No. I mnie to tak zaskoczyło pozytywnie, że to było naprawdę super.
Ale właśnie to jest to, że jest inny moment, właśnie ze względu na te linie czasowe, które ty powiedziałem, że bo to też jest taki element gry, że tam jest mnóstwo takich drobnych elementów, które się składają na ten gameplay, ale mogłoby ich teoretycznie nie być, ale one są takim wypełniaczem, nie? I na przykład takim wypełniaczem, no to są te pełne napięcia, sytuacje jak z Fatal Frame, nie? Że musimy te demony, że się tak się wyrażę, jakby filmować. I tylko przez ten sposób my jakby je tą naszą, nie wiem, czy to jest wytłumaczone, że my wciągamy ich do tego filmu.
Chyba nie, raczej go odpędzamy.
Tak.
W Dead by Daylight możesz oślepić świecąc latarką w oczy. To jest taki naprawdę jedyny sposób na walkę z mordercą, bo morderca jest szybszy. Morderca ma broń, ty możesz tylko uciekać i przewracać ewentualnie palety i możesz mu zaświecić latarką w oczy i on wtedy oślepnie na kilka, nie wiem, na 2-3 sekundy, jest po prostu ślepy i ty możesz uciec gdzieś. Wydaje mi się, że to jest nawiązanie po prostu, że kręcenie kamerą, która w jakiś sposób tam niby teoretycznie to tak jest, trochę wygląda jakby go więziła, w tym celu idzie.
No bo do tego nawiązuje jest to późniejsze, nie? To co mówiłeś, że ta kwestia tego filmu, nie? Tego.
Że oni później ten film chcą, żeby tego Franka ewentualnie wyciągnąć. I tu możesz mieć rację, że rzeczywiście ja niepotrzebnie ignoruję ten fakt, że rzeczywiście ten film nie był po to potrzebny, bo potrzebowali wyciągnąć.
A wiesz, czym się zastanawiam? Co by było, tylko ja właściwie wszystkie te potyczki, oprócz jednej decyzji, w której wydawało mi się, że zrobię dobrze, próbując się skonfrontować z jednym z tych demonów, to tak zastanawiam się, co by było, gdybym na przykład każdy z tych momentów, w których trzeba tej kamery użyć, żeby to się skończyło porażką. Czy gra znalazłaby to, jak to czasami jest w innych tego typu historiach, nie innych grach, znalazła inne rozwiązanie, tak? Że coś
nie, zabiłby.
I to jest game over, nie? I trzeba chyba cofnąć, nie? Grę.
Nie. Koniec. Ta postać po prostu już nie żyje i kontynuujesz dalej.
Bardzo by na przykład niektórych osobach skróciło tę fabułę, można powiedzieć, ale...
Ale z drugiej strony nie wiem, czy na przykład śmierć jakiejś osoby w 80-tych latach, jakiejś postaci, powoduje, że tej postaci nie ma w 2000 którymś. Dlatego, że
to ja, ci mogę
ja utrzymałem przy życiu... No to ja ci powiem tylko jedną rzecz, że jedna z postaci, wujek Maddie, ginie mi w 80 roku.
No to ja mam tą samą sytuację, tak.
Tą samą sytuację, a ona go pamięta.
No.
Więc
czyli tu jest ten paradoks czasowy, no nie, że moim zdaniem, gdyby oni to w jakiś sposób wyjaśnili, nie, że na przykład jak to czasami jest, jak to było w tym, w Powrocie do przyszłości, nie, że nagle zaczyna z jej pamięci, no nie zmienia się, że jesteś w stanie zobaczyć, że na początku tej historii ona mówiła o tym wujku, jakby był już, wiesz, częścią jej dorosłego nawet życia, a później w jakimś takim momencie konwersacji okazuje się, że ona o nim mówi, jakby faktycznie nigdy nie poznała, bo zmarł zanim się ona urodziła, czy coś w tym stylu. Wiesz, co mi chodzi, nie? Że to... Albo na przykład, nie wiem, sytuacja, w której jej matka.
No ale Bonnie ginie przecież w 80 roku. W moim przejściu zginęła.
No to ciekawe.
I córka oglądała to na taśmie.
A wiesz, że o tym nie pomyślałem? Że w sumie no tak. Czyli to jest... Czyli mamy kwestię, wiesz, równoległych linii.
Multiwersów. I to jest na pewno, bo przecież znajdujesz wiele... I teraz jak o tym rozmawiamy, to ja sobie to uświadomiłem, że przecież tam jest wiele razy... wiele razy jest ten dialog Chris. Nie, znaczy Chris... Nie z Chris. Teraz pokićkałem. Wiele razy... Jezu, jak ona ma...
Linda?
Linda, tak. Wiele razy Linda, słuchając nagrań, na przykład zamieszek, które wybuchły podczas projekcji, czy znajdując jakieś dziwne artefakty, i ona mówi, że to się nie wydarzyło. To nie miało miejsca, co wcale tak nie było.
No to ciekawe. Czyli w sumie jednak to jest jakby... jakby
i nawet znajduje koszulki i ona mówi, że te koszulki były w innym kolorze. I rzeczywiście one były w innym kolorze. One nie były w tego koloru, który ona znajduje w 2000 roku. Hmm.
I to może się odnosić w takim razie do tego wszystkiego i ta maszyna z tą zieloną poświatą, no nie? Że to mogłoby być coś więcej w tym, nie? Właśnie w tym, jak to jest skonstruowane. No ale powiem tak.
A jak odesłałeś Chris do 80 lat? Tak z ciekawości.
Odesłałem.
Ale do których lat 80? Do której sceny?
Oj, nie pamiętam. W tym sensie nie myślałem o tym, że jest jakaś inna.
Bo ja odesłałem do pierwszej sceny z lat 80. I ona się pojawia podczas pierwszej sceny.
O. Nie, no gdzie... to się pojawia chyba normalnie, bo ona później znajduje i Lindę, i Bonnie, i one ze sobą tam... znaczy, to jest tak, że ona na początku ich je obserwuje, a później po prostu wychodzi z ukrycia i już są wszystkie razem.
No to w mojej rozgrywce Bonnie jest nagrane, jak nie żyje.
Znaczy, u mnie też mogłoby, wiesz, to jestem teraz ciekawy, jestem, bo w ogóle nie pomyślałem o tym, bo tam dużo się dzieje. W pewnym momencie ja straciłem nad tym kontrolę, kto może przeżyć, co nie, bo później wchodzą na te takie ucieczkowe quick time eventy i tam nie możesz popełnić błędu. No nie są trudne, ale no tam te konsekwencje są od razu, nie, bo na przykład w The Quarry, tam jak miałem kilka momentów takich, żeby mi się coś nie powiodło, to był tylko taki nie wiem, chwilowy problem, nie? Że to nie był jakby istotny dla fabuły element, nie? Który byłby właśnie tym efektem motyla, który wpływał na coś innego. Nie? No.
Drodzy słuchacze, my tak rozmawiamy, tutaj są pewne spoilery.
Nie, wiesz, tak. ja to zaznaczę, wiesz, ja taki komunikacik dam w trakcie, dogram, że będzie, bo uważam, że dużo ciekawie się rozmawia, jeśli może...
Jeszcze ci jedną rzecz powiem, bo pytałeś mnie o... poziom trudności, bo w tej grze można wybrać trzy poziomy trudności. Jest
no właśnie,
taki...
jest ten Observer, Survivor i chyba taki straceniec, nie?
Tak, i tak naprawdę ten poziom trudności, bo to sprawdziłem specjalnie, polega na tym, że masz łatwiejsze albo trudniejsze quick time eventy. Mniej czasu na reakcję, trudniejsze celowanie, mniejsze okienko na błąd.
A. Czyli nie traci się czegoś. Czyli jakby to nie ma tak, że powiedzmy fabuła troszeczkę bardziej...
Znaczy większe okienko na błąd. Tak. Mniejsze to okienko na wycelowanie odpowiednio, załóżmy. Także...
The Casting of Frank Stone, bo też ktoś mówił, że nie powtarzamy tytułu gry, to powtarzam. The Casting of Frank Stone.
Mnie się podobało. Generalnie nie uważam tego za najlepsze, bo... Grę jednak trzeba całościowo ocenić i mimo, że podoba mi się bardzo fabuła, podoba mi się ten cały premise, ten pomysł w ogóle że taśma jakiegoś filmu, który nagrali dzieciaki z liceum w 80-tych latach jest później jakimś takim właśnie super artefaktem, który staje się bardzo ważny dla jakiejś mega bogatej osoby, która ma obsesję na punkcie tego. I to, że mamy taki trochę paradoks jak z serialu Dark, tego z Netflixa, niemieckiego serialu, ten czasowy paradoks, powoduje, że bardzo mi się ta gra podoba. Jak wspomniałem, są piękne zdjęcia, niektóre sceny są naprawdę super wyreżyserowane. Jest na przykład ta scena, kiedy oni wracają do garażu i widzą, jak Bonnie gra na gitarze. No to przecież to jest świetnie zrobione. To jest rewelacyjna scena. Nie wiem, czy ją miałeś, bo może nie miałeś tej sceny w ogóle. To jest rewelacyjnie nakręcona, ale cały gameplay nasz poza quick time eventami, wyborami, czyli chodzenie i snucie się po tych korytarzach, no to oceniam raczej źle. Jest monotonny, te lokacje są nudne. Właściwie tak naprawdę pozbawione jakichkolwiek zagadek. Tam trochę w tym 2024 czy 2023 są zagadki jakieś takie naprawdę banalne, czyli wsadź przedmiot w odpowiednie miejsce, ale liczyłem, że to będzie coś więcej.
No tak, to się zgodzę. To się zgodzę z tym. Znaczy,
to mnie męczyło.
Powiem, w sensie... Tak, że ta gra nie jest długa. Że ona jest chyba na 5-6 godzin. Takie mam wrażenie. Nie wiem. Co jest...
Nie jest najkrótsza, ale też nie jest najkrótsza.
The Quarry.
Bo ja ograłem Man of Medan, ja ograłem Man of Medan w jeden wieczór. W sensie popołudnie i skończyłem naprawdę w bardzo... Też prawda jest taka, że ja w tę grę wcześniej już grałem, doszedłem do pewnego etapu i po prostu skończyłem w nią grać, nie chciało mi się wtedy. A teraz od początku ją przeszedłem i ona mi dużo mniej czasu zajęła niż Frankston, na który jednak poświęciłem 3 wieczory. Nie? To nie było tak, że nie wyobrażam sobie, żebym miał usiąść i przejść te wszystkie rozdziały, 12 rozdziałów chyba ich jest, za jednym razem.
To możemy teraz w takim razie przejść do kolejnej, ciut starszej gry, też od Supermassive Games, The Quarry.
I to jest moja ulubiona gra od Supermassive.
To jest moja ulubiona historia, ale tak sobie pomyślałem właśnie, że chyba po ją przeszedłem później, po Franku i już nie chciałem odstrzykiwać tych moich słów, no nie, że Frank jest najlepszy, ale wtedy tak, ale teraz jak sobie myślę, to The Quarry chyba mi się najbardziej podoba z tych wszystkich, bo to jest, no The Quarry, to jak ktoś nie wie, no to jest bardziej taki team, drama, slasher, nie wiem jak się ten gatunek określa w filmie.
To jest slasher obozowy.
Summer camp slasher, można powiedzieć. Z elementami tutaj właśnie, no to też będą drobne spoilery, drobniuteńkie, ale no będziemy pewnie mówić o tym, co jest jakby takim głównym zagrożeniem w całej tej historii. Ale
tak, bo zamiast jednego mordercy, zamiast jednego mordercy jest grupa, ale to później.
Tak, tak. I generalnie chodzi o to, że ja The Quarry kupiłem parę lat temu na jakiejś wyprzedaży, chyba jak zamykali tutaj GameStopa. I ja odpaliłem tę grę i nie wiem dlaczego, ale ja chyba tylko poszedłem prolog. I ten prolog jakoś wydawał mi się...
Rozmawialiśmy o tym prawie 3 lata temu.
Tak. Tak.
Bo ja tak pamiętam, że to było w 2023 tak. roku. I obaj graliśmy i ja też doszedłem do pewnego momentu i mi się już później nie chciało i sobie darowałem. I bardzo żałuję, że to zrobiłem, bo bardzo mi się ta gra podoba, nie?
Bo zaczyna się od tego, że po prostu para młodych ludzi, chyba Max i Laura, mają być właśnie tymi opiekunami na obozie takim dla dzieciaków, w takich koloniach. No to dosyć popularny temat, jeśli chodzi o amerykańskie właśnie takie spędzenie czasu młodych ludzi, takich dzieciaków, nie? I oni są tymi opiekunami, to wiesz, tak 18-latkowie zdaje się, czy tam 19, jakoś tak...
Idą na studia i chcą sobie dorobić przed studiami.
I to jest tak, że oni gdzieś tam ciemną drogą dzień wcześniej chcą dojechać do tego obozu i ten prolog jest o tyle ciekawy, że on wprowadza, wiesz, w to wszystko. Ale ja wtedy jakoś tak pamiętam, że jakieś graficznie mi się nie podobało, że jakoś tak źle ta gra chodziła, nie wiem, może jakieś nie było patrzy, że ona była źle zoptymalizowana. I ja po tym prologu nie kontynuowałem tej gry. I teraz jak miałem właśnie ten taki, byłem na tym takim ciągu, wiesz, skończone. I jakie moje było zaskoczenie, że ten prolog, który jest, no, tam już się coś złego dzieje, nie? Że już tam jest ten pierwszy atak, tam pierwsze ofiary, że przy tych kilka kolejnych rozdziałów one są właściwie takie niestraszne, można powiedzieć, nie? Że one są właśnie wprowadzeniem do tych postaci, poznajemy tych młodych ludzi, bo to już jest po tych wakacjach, to jest parę miesięcy, kilka miesięcy po tym całym wydarzeniu z prologu.
Dwa miesiące, dokładnie.
Tak. Poznajemy między innymi właśnie tego opiekuna, tego szefa, którego gra
David Arquette.
Arquette, czyli Dewey. Ze Screamu, tak. Więc no, znany aktor właśnie, jeśli chodzi o takie horrory i tak dalej.
Arachnofobia chyba.
Tak, dokładnie. Ojej, uwielbiam arachnofobię. Eight-Legged Freaks, taki jest angielski tytuł. Uwielbiam ten film. I generalnie chodzi o to, że oni zostają w tym obozie, no bo to jest ostatni dzień, tam oni powinni wyjechać, ale tam chyba nie wszyscy chcą się jakby już żegnać. I dochodzi do małego sabotażu i oni wszyscy muszą zostać, nie? I na początku nie jest wyjaśnione, dlaczego jest taka dosyć nerwowa atmosfera, że jednak muszą zostać tego dnia, bo powinno się już to zakończyć, nie? I tak dalej. Ale to jaka jest atmosfera między tymi dziećkami, mi się strasznie podoba. Bo to są te takie wakacyjne romanse, nie? Bo tam jest przynajmniej ich kilka, że są takie, no to jest wszystko, co jest takie teen drama, nie? Taki, albo coming of age, jak to się ładnie też mówi, nie? Że to sprawiło, że te postacie, no nie, na początku zacząłem jakby budować z nimi więź, co może w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, tych konsekwencjach we Frankensteinie, że mi naprawdę zależało na tym, żeby w sytuacjach, w których no, podejmuję jakieś decyzje, które mogą wpłynąć na ich los, chcę to zrobić tak, żeby faktycznie, jak to w tych grach jest, no nie, jeśli jest tak możliwe, żeby wszyscy mi przeżyli, albo żeby jak najwięcej mi przeżyło. To jest slasher, więc domyślamy się, że będzie taki moment, że ten trup może się ścielić gęsto, ale naprawdę te pierwsze rozdziały budowały bardziej tą więź i mi się strasznie to podobało. Nie wiem, czy ty też tak odbierałeś to, nie, że ci się te postacie podobały. Oczywiście tam są jakieś takie sytuacje, w których zaczyna się coś dziać, nie? Jak pojawiają się ci myśliwi. W ogóle fantastyczna obsada. Znaczy, fantastyczna. Jak na taki, wiesz, horror klasy B, bo tam jest Lance Fredriksen, dobrze mówię, właśnie wspomnieliśmy David Arquette, tam się pojawia Bobby Hackett. Nie wiem, czy kojarzysz tego aktora. Bobby Hackett, przepraszam. Bobby Hackett to jest postać, bo to jest rodzina Hackettów też. Te. Ethan Suplee. To jest gość, który przez całe życie zawsze grał taki
grubaskiem duży. Był grubaskiem i później podczas lockdownu zmienił swoje fizyki, stał się przeciwieństwem swojej otyłej przeszłości. I stał się zbudowany jak czołg facetem. Tak. Bardzo lubię go, bo przede wszystkim z jego znam kojarzę z filmów Kevina Smitha. To był gościu ze szczurów supermarketów, który się wpatrywał w ten obrazek i próbował zobaczyć też ten. Ale tam jest też Ted Raimi, brat Sama Raimiego, tak, który bardzo często w mniejszych rolach się przewija w różnych.
A wiesz, kolorach. Że jak najbardziej kojarzę z Sequesta? Wiesz, bo to on w Sequestie grał.
No też chyba w Ksenii Wojewódzkiej Księżniczce grał. Constant Hackett, czyli matka rodu, to jest Lynn Shay. Też bardzo znana rola, aktorka horrorowa. Przede wszystkim z tego Insidious. Nie wiem, czy ten horror ma polski tytuł, ale wydaje mi się, że nie. To jest taka seria, gdzie tam główny bohater wychodzi ze swojego ciała i ściąga jakieś zło z tej drugiej strony. Chyba cztery części tego były. Ale ona też grała w takim serialu Penny Dreadful. Także to jest znana twarz. Natomiast ci bohaterowie, młodzi bohaterowie, ja przyznam ci się szczerze, że dla mnie byli wszyscy anonimowi. Później sobie sprawdzałem ich role i to były Tak mi się wydaje, w dużej mierze jacyś aktorzy bardziej
serialowi.
Z Disneya serialowi, taki tacy młodzi młode gwiazdy, które już powiedzmy przestały grać i gdzieś tam ich wciągnęli, co jest dosyć zabawne, bo niektórzy z nich grają nastolatków, a są grubo po 30, nie?
A to jest standard, to jest standard. To jest moja ulubiona scena, czy jedna z takich, które najbardziej pamiętam, to właśnie to, w Scary Movie, nie? Wiesz, jak oni się właśnie z tego śmieją, nie? Bo to zawsze było tak. Ja pamiętam Beverly Hills 90210, nie? Kiedy tych 16-latków grali ludzie grubo już w głębokiej dwudziestce, że się tak wyrażę, a ta skręconymi włosami, to jak ona się nazywała? Była taka jedna dziewczyna, to ona już była po 30 nawet, wiesz, po prostu takie były kiedyś standardy w tym, nie? Ale no i a propos tej animowości, ale chyba kilka byś kojarzył, nie? Mi się wydaje, że...
Znaczy ja tylko kojarzyłem tego Justice Smitha, który grał w Dungeons and Dragons, Simona. Mhm. Tak, on też grał w Jurassic World i ja go, tylko jego kojarzyłem z tej młodej obsady. Mhm. Całą resztę dla mnie to była naprawdę anonimowa. Ja wiem, że Emma ma jakieś większe role, ale nie widziałem jej w niczym. Mhm.
Tam ta Ariel Winter to jest, tylko że ona bardziej jako młoda dziewczyna, to ona była z tej z tego chyba, nie rodzina zastępcza, Modern Family. Nie wiem, czy kojarzysz ten taki serial. Kapitalny komediowy serial, nie? Znaczy wiesz, no są takie twarze, które są mega charakterystyczne i właśnie jak się pojawił, czy Lance Henriksen, czy właśnie ta tak się nazywa, Wiedźma, nie? Ta, którą gra Grace Zabriskie, no to od razu jakby rozpoznajesz, nie? Że tutaj faktycznie oddaje, no i David Arquette, no to samo, nie? Ale ja po prostu miałem takie wrażenie, znowu odwrotne, że oni mi się, te twarze mi się z kimś kojarzyły, wiesz, że na przykład ten Max, nie? Że ja cały czas szukałem w głowie, skąd ja go znam. I być może to było takie tylko wrażenie mylne, nie? Że mogę go nigdy nie znać, ale on mi się z kimś kojarzy, z jakąś postacią, którą znałem, więc miałem troszeczkę odwrotnie pod tym względem, nie? Ale generalnie mi się podobało, wiesz, jak wiesz, te interakcje i tak dalej. I to, jak my tymi decyzjami naprawdę niejednoznacznie rozwiązywaliśmy różne rzeczy, nie? Kiedy na przykład jesteśmy w jakiejś sytuacji, w której możemy kogoś zaatakować, a możemy przeczekać, możemy zareagować histerycznie, a możemy zareagować spokojnie. I ja czasami, trochę domyślając się, no nie? Że nie wszystko jest takie oczywiste, jak to widzimy, że nie wszyscy są źli, nie wszyscy są dobrzy, bo tak, czy tylko dobrzy, tylko źli, że tam jakieś odcienie szarości, że to, za tym wszystkim może stać, to ja czasami na przykład wstrzymywałem się, nie? Z reakcjami. Bo ta gra też nie tylko promiuje, jak później patrzysz w achievementy, sytuacje, w których my reagujemy szybko na coś, nie? Tam niemal w quick time'owy sposób, ale też kiedy my decydujemy się nie przerywać, nie? Wiesz, takiej sytuacji, wiesz, przeczekać, nie? I to jest ciekawe. Zresztą ja w ogóle nie starałem się jakby kompletować tam kompletu tych wszystkich osiągnięć.
Chyba się nie da tak w ogóle, wiesz, bez takiego konkretnego grania w...
No tak, bo na przykład niektóre znajdźki można sobie odciąć, nie? Jeśli na przykład skrócisz sobie eksplorację albo gdzieś nie pójdziesz, tylko od razu wejdziesz w jakiś inny moment gry, która od razu odpala kolejny fragment tytułu. Bo ja już nie mówię o tych kartach Tarota, nie? Bo to jest też taki mechanizm, kiedy między rozdziałami my jakby przenosimy się w zupełnie jakiś taki nieznany sposób do postaci właśnie tej... Ja to będę używał Wiedźma tej nazwy, tej kobiety, która oczekuje, że będziemy przynosić jej karty Tarota, które są gdzieś tam porzucane po całym tym obozie, w tych różnych miejscach, w których jesteśmy, nie? I ja, szczerze mówiąc, na początku nawet jak zbierałem te karty, to patrzyłem, no nie, w przyszłość, nie? Bo ona ci wróży z tych kart i tłumaczy, o tutaj... nie wiem, śmierć, karta śmierci i tam coś tam ten i później możesz sobie jak przez taką kryształową kulę patrzeć, coś tam dzieje. Ale później doszedłem do wniosku, że to nie ma absolutnie żadnego wpływu na moje decyzje. które podejmuję w grze, nie? Że na przykład nie zrobiłem czegoś inaczej, bo coś tutaj widziałem takiego, więc ja po prostu zbierałem te karty tak po prostu, a później już tylko move on, kiedy się z nią spotykałem między tymi rozdziałami i po prostu tą historię pchałem do przodu, nie? Pod tym względem.
Ale też wiesz, dużo się wyklucza tych znajdziek tak naprawdę. No, na przykład masz to trofeum, nie, że wszyscy przeżywają. No to wystarczy, że no to już na pewno chciałbyś robić ten questline, załóżmy, nie, że chcesz, żeby wszyscy przeżyli, a z 10 kolejnych jest, że któreś postacie konkretnie giną, albo tylko ta jedna przeżywa, nie? Także no tych sposobów na przejście jest na pewno bardzo dużo, nie?
No i tu jest chyba moment, że możemy powiedzieć o tym, co jest głównym zagrożeniem w tej historii, czyli okazuje się, że po prostu że pojawiają się wilkołaki. Tak. Po prostu tego dnia, kiedy właśnie kończy się ten obóz, jest pełnia księżyca i dlatego było tak ważne, żeby te dzieciaki po prostu opuściły ten obóz wcześniej. No ale, że tam coś się dzieje z samochodem, nie chcę mówić konkretnie co, ale powiedzmy, psuje się samochód, oni nie mogą się stamtąd wydostać, muszą zostać tą jedną noc i właściwie cała akcja fabuły, no, tam plus minus kilka retrospekcji, to jest ta jedna noc od zmierzchu do świtu. I no muszę przyznać, że mnie to wciągnęło. Wiesz, wciągnęła mnie ta historia, bo ona się tak, wiecie, ona się tak rozpędza. I do pewnego momentu ona bardzo wolno pod względem właśnie tych momentów z dreszczykiem, że nie ma ich tak dużo, nie? Że tam się coś pojawia, jacyś enigmatyczni ludzie, wymalowani później jakby z czerwoną farbą na twarzy, no później się okazuje, że wiesz, co to dokładnie jest, że to nie farba i tak dalej, i tak dalej. I no, dla mnie to budowanie atmosfery bardzo zadziałało do tego stopnia, że później jak już my przejmowaliśmy kontrolę nad tymi różnymi postaciami, to robiłem wszystko tak dokładnie, żeby przeżyli, albo tak bym się zachował w takiej sytuacji. I na przykład jest kilka momentów, w których no, podjąłem bardzo radykalne środki, aczkolwiek jakby bycie ugryzionym przez wilkołaka i tak dalej, to nie, jakby nie kończy życia tej postaci. To jest też ciekawe w aspekcie tego, co powiedziałeś, że trzeba na przykład w jednym osiągnięciu, nie, doprowadzić wszystkich do końca, nie, żeby wszyscy przeżyli. Więc to jest ciekawe, ale nie.
Ale jeszcze osiągnięcie, że wszyscy muszą być zarażeni, bo sobie sprawdziłem.
Aha, to też ciekawe.
Bo tutaj też jak przejdziemy grę, to też mamy dostęp do konkretnych scen i możemy. To jest dużo gorzej rozwiązane niż w Franku, w Casting of Frankstone, ale mamy też dostęp do konkretnych scen i możemy te rozdziały rozegrać jeszcze raz i poprowadzić naszą ścieżkę trochę inaczej. Tak. I jest takie też osiągnięcie, że. Bo to zawsze trochę ci podpowiada, nie? Że jak można było inaczej się zachować i tak dalej. Jest takie jedno osiągnięcie, że każdy musi zostać zarażony wilkołactwem.
No i też jest tak, że pojawia się też opcja po skończeniu gry, że jak gramy, to możemy sobie uruchomić ten Death Rewind, czyli kiedy podejmiemy decyzję, w której nasza postać by zginęła, no to możemy jakby cofnąć i jeszcze raz zrobić, co nie jest możliwe, grając za pierwszym razem i rozmawialiśmy o tym, że właściwie u mnie wszyscy przeżyli, tak, chyba może jedna czy dwie postacie nie, ale to była jakby moja decyzja. Ale jedna postać po prostu przez takie omcnięcie mi się, przez glitcha jakiegoś tego, ja uważam, że to jest, że gra skilla. Na pewno coś tak. Tak, że to nie był brak skilla, tylko po prostu gra mnie nie zaliczyła tego, co się tam wydarzyło. To jedna postać mi zginęła i byłem bardzo, bardzo zły. Co to sprawiło, że na przykład postać, która zaatakowała tą drugą postać, ona przeżyła, nie, na końcu. Bo no to jest tak zrobione, że tam jest jakby legenda, która jest chyba poza jakiegoś takiego poematu przedstawiona, co można zrobić, żeby odwrócić całą tą klątwę. I trochę ta rodzina tych Hatchetów, ona jest naznaczona tym wszystkim, ale oni od lat jakby szukają tego rozwiązania tej sprawy. To jest ciekawe, nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, bo to akurat można poznać, ale było kilka takich sytuacji, w których musiałem podjąć szybko decyzję i wtedy nie zastanawiałem się nad tym, bo uznawałem, że na przykład, nie wiem, jeśli jesteś ugryziony przez wilkołaka, będziesz tym wilkołakiem, to raczej dla ciebie to jest koniec. I jest taka sytuacja z piłą.
Ja jej użyłem.
Ja też ją użyłem. I to jest, i mówię, nie, no bo wiesz, ale też dla mnie to było ciekawe, bo to nie była pierwsza sytuacja, w której chyba Daniel, tak? Chyba to się, ta postać, nie? Wykazała się takim zrozumieniem tematu, że jak jesteś, nie wiem, ugryziony, to zanim te rozprzestrzeni się, nie wiesz, ta infekcja w twoim ciele, to można tą kończynę, powiedzmy, gdzieś uciąć, czy coś, wiesz, coś takiego zrobić. Ja byłem po prostu w szoku, nie, że niby to jest żartem powiedziane, a później jest sytuacja, w której musisz jakby wykorzystać tę wiedzę. I to było interesujące, nie, w tym wszystkim. Zresztą...
Ja powiem tak. Tutaj są bardzo ciekawe, tak jak powiedział Damian, są bardzo ciekawe wybory, bo czasami niepodjęcie wyboru jest wyborem właściwym. Mhm. I to też nie zawsze jest dobre wyjście, bo ja czasami... Ja straciłem dwóch bohaterów przez to, że nie podjąłem działania żadnego. Doszedłem do wniosku, że lepiej będzie jedną postać zostawić w bezpiecznym miejscu, które później przez działania innej postaci przestało być bezpiecznym miejscem i po prostu facet zginął w gaciach samych. Natomiast też podjąłem takie decyzje, które wpłynęły, że my mieliśmy zupełnie inne ścieżki i zupełnie inne zakończenia, ale to tak diametralnie inne dla... U mnie na przykład postaci nie wyszły w ogóle z domu Hackettów. Tam się tak się potoczyły przez moje jakieś wybory, że postaci, które Damian wyprowadził i które współpracowały ze sobą i które zobaczyły dzień, świt, poranek, to u mnie już około drugiej w nocy nie żyły.
A dostałeś pucharek, czy tam achievement za masakrę w domu tych Hatchetów?
Nie, bo ja u mnie praktycznie wszyscy Hatchetowie przeżyli. Mhm. U mnie zginęła tylko córka, znaczy wnuczka tej, tak. Czyli córka opiekuna obozu. Tylko ona zginęła i to też tak, nie wiem, czy...
To chyba siostra.
Nie, to była córka jego.
Tak? Okej.
Okay. Córka, bo miał dwójkę dzieci. Miał Kaleba.
Ja byłem przekonany, że to było jego rodzeństwo, ale w sumie to nie miałoby sensu, bo to było nie tak miał dawno. Tak. Mhm.
Miał trzech braci, czy dwóch braci? No jeden był, nie, dwóch braci miał.
Tak, Bobiego, Travisa.
Tak.
No i tak. No i ten. Mhm.
Także u mnie generalnie Hackettowie wyszli obronną ręką. Mogą obóz prowadzić dalej. Opiekunowie, chociaż się starałem, naprawdę się starałem i polubiłem tak jak ty te postaci. I szczególnie fajne... To jest fajna grupa nastolatków. To nie są takie też takie typowe zżynki ze slasherów i z horrorów obozowych. Mhm. Tam nie mamy takiego, znaczy mamy trochę typowego Joka, który ma takie przełamanie schematu, bo jest bardzo wrażliwy i,
tak.
I mamy dziewczynę, która wydaje się, że jest pustą głupiutką dziewczynką, tak, bo nagrywa jakieś, udaje, że nagrywa jakieś rolki.
Ale Emma jest moją ulubioną postacią.
Ale jest, tak jak powiedziałeś, dziewczyna się niczego nie boi, jest odważna, ma bardzo fajne przemyślenia, jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje później między nią a Abby. taka najmniej polubiłem chyba Abby i Nika, ale to, co jest dosyć ciekawe, bo po praktycznie cały chyba drugi rozdział gramy Abby i tak. dużo nią gramy, a jakoś ostatecznie chyba najsłabiej wypada. No i Nika jest mało.
Tak ja miałem problem, wiesz co, ja miałem problem właśnie a propos tych relacji, że wydawało mi się, że Abby i Nick, no nie, że to jest taki obozowy romans też, taki, ale taki, wiesz, ona by chciała, on by chciał, ona ją trąca, ona gorąca, czy coś takiego, jak to w tej piosence, ale tam później dochodzi do tego, do tej zabawy Truth and Dare, no nie, i coś się dzieje i nagle zaczyna być taki pewien dystans. I wydawało mi się, że mimo wszystko jednak to ona bardziej jest za tym Nickiem, no ale później po tym, co się dzieje i to, co się też dzieje z Nickiem, no, nie? No to jest jakiś taka sytuacja dosyć taka dziwna się tworzy. No nie? Ja nie byłem do końca pewny, co tam się dzieje, ale to jest, ja nie wiem, no dla mnie, ja na przykład mi się podobała postać Abby, no nie? A zresztą w ogóle uważam, że te postacie bardzo atrakcyjnie zostały zrobione, wiesz o co chodzi, że ci młodzi
bardzo
ludzie,
ładne.
Tak, że
najładniejsza
fajnie
gra
są wymodelowane, tak, że fajnie wymodelowane. Ja grałem na Xboxie One, więc no na pewno grafika gorsza niż u ciebie, bo ty mogłeś mieć pewnie jeszcze jakieś podbite te rozdzielczości, tekstury i tak dalej. Tam miałem jakąś jedną czy dwie sytuacje, że był jakiś tekst, notatki na stole, było zbliżenie i po prostu to, wiesz, i strasznie było nieostro. I nie można było przeczytać tego. Aczkolwiek do niektórych rzeczy, jak podchodzisz dwa razy, to za drugim razem pojawia ci się normalnie na podświetlenie tekstu, nie? Że możesz zobaczyć tekst i już go przeczytać jakby w interfejsie, a nie patrząc po prostu na obrazek.
To jest trochę wada, że to pierwsze podniesienie jakiegokolwiek przedmiotu jest takim jakby filmowym, a drugi jest dopiero, że możesz się zapoznać z tym, bo znowu tych notatek nie mamy przeniesionych do kodeksu jakiegoś, czy do jakiegoś tam inwentarza swojego i nie możemy ich odczytać w menu. Co tu mówię, to uważam za wadę. Jeżeli chodzi o grafikę, to sprawdziłem Man of Medan wersji na PS5. Ta gra jest na pewno bardzo poprawiona względem tego, co miałem na Xbox One. Jest dużo ładniejsza, ale do tej pory, do The Quarry, to mam wrażenie, że w tych wcześniejszych Supermassive, czyli w Until Dawn i w Madenie, miałem problem z zębami postaci. Jak one mówiły, to strasznie ten realizm mi uciekał. One były, no jako coś było nie tak. Natomiast tutaj jest...
To było przed wyjazdem do Turcji.
No właśnie, bo to było po wyjeździe do Turcji.
W Drusot.
Że te zęby były po prostu tak sztuczne, nie?
No.
Natomiast Frank Stone jest moim zdaniem, chociaż grał nowszą, to jest brzydszy od The Quarry. I lokacje są, chociaż tutaj znowu też są na przykład takie rażące mnie rzeczy, jak brak tekstur. Jesteśmy w lesie powiedzmy korytarze, które są robione ze skał i z jakichś takich wzgórz małych, pagórków, mają bardzo duże różnice w oteksturowaniu i ten las w pewnym momencie eksplorujemy w nocy i tam absolutnie nic nie ma. Jest tak strasznie to brzydko wygląda.
Znaczy, wiesz, to powiedzieć, że chyba las i moment, w którym Emma tam pływa sobie i tam chlapią się w wodzie, to jest taki moment, w którym widać, że po prostu coś graficznie, wiesz, że to jest, przynajmniej u mnie, że to jest jakaś taka stara generacja, nie?
Że tak, no woda nie jest dobrze zrobiona.
Że ona wygląda bardzo sztucznie i to samo jest właśnie z tym lasem. Bo tak to wszystkie inne takie lokacje, nie wiem, to, no dom, no wiadomo, one są dużo ten dom jest duży, tam jest dużo przestrzeni, tam chodzimy takim labiryntem półek i to też nie jakoś nie wygląda imponująco, ale jakby nie zastanawiasz się na tym, nie? Jak masz złomowisko, no to też ono jest tak zrobione, że też nie myślisz o tym, po prostu widzisz te wraki, nie? Ale jak był ten moment, w którym my idziemy chyba właśnie z Abby i Nickiem i musimy wybrać ścieżkę. I to też jest taki problem, że czasami nasze wybory absolutnie nie mają znaczenia. Bo na przykład możesz mieć dwie sytuacje tam. Jedna sytuacja jest taka, że na przykład ktoś nas goni i mamy tak opcję. Ukryj się albo uciekaj. I zauważyłem, że w większości przypadków, jak po prostu powiesz, zrobisz uciekaj, to się tak samo skończy, jakbyś się ukrył, przeczekał, aż ten
czyli
ktoś sobie pójdzie.
Sobie coś, czy o co chodzi?
Nie, nie. Znaczy, miałem taką... dorobiłem. Tak, jak robiłem pewien... powtarzałem 10 rozdział, żeby ocalić jedną osobę, o której ci mówiłem, że bardzo mi było źle, że akurat ona konfrontacji nie przetrwała. To po prostu powtarzałem po prostu 10
rozdział. Ale przetrwała ci ostatecznie?
Tak. Ale to jest, to później wpływa, że właśnie jeden z tych wilkołaków, no nie? Że on nie przetrwa, nie? Więc być może jest jakieś inne rozwiązanie.
Wiesz, że jest, bo ja rozmawiałem o tym dzisiaj z kumplem w pracy.
Tak?
I jest w kuchni możliwość zamknięcia go w zamrażalniku. W tej takiej lodówce dłużej.
Aha. Czyli było co robić taki manem, że on cię goni do kuchni, a później pewnie się gdzieś tam z nim pobawić w berka.
No, co mnie w ogóle zdziwiło, ale kumpel mój dosyć dawno w to grał, więc tak nie za bardzo pamiętał różne outcomy, które mu powychodziły, ale on miał ten, bardzo podobno miał ścieżkę do twojej. Mhm. W sensie ja miałem zupełnie inną. No naprawdę nie wiem, co ja tam porobiłem, ale...
A ja Daniela nazwałem Dylan, odwrotnie, Dylana nazwałem Daniel, więc też mi się gdzieś pomieszał, bo ja pamiętam, że właśnie była taka sytuacja w domu, że jedna postać schowała się w kuchni, a ja pobiegłem w stronę pomieszczenia, w którym były inne osoby, bo one mi przekazały coś, co pozwoliło mi, powiedzmy, zakończyć tą potyczkę jakby zwycięsko, nie? W tym, z tym, nie uciekłem, powiedzmy, obiema postaciami do kuchni, więc nie wiem, czy tam nie musiałbym wtedy kombinować w jakiś taki sposób, nie? Ale chodziło mi o to, że ta uda tych ścieżek, tam jest właśnie, że idziemy z Nickiem i Abi i tam jest albo pójdziemy ścieżką A, albo pójdziemy między jakąś tam, nie wiem, między skałami. I, wiesz, i to mi przypomina środowisko gier jeszcze z PlayStation 2, kiedy naprawdę to te ściany, to wszystko jest tak proste, nie? I tam jest tylko taka sytuacja, żeby wyjść,
wypadku,
że niby jakieś zagrożenie i wracasz.
Ale sam? w tym wypadku, o którym mówisz, to twoje przejście ma znaczenie takie, że znajdziesz jedną albo drugą kartę tarota, która ci podpowie co innego w tym intermisji takiej.
Aha, no to być może to jest kwestia tego, że właśnie ta eksploracja, nie, że musimy po prostu więcej miejsc zobaczyć. Nie, że...
I za drugim razem możesz pójść drugą ścieżką i znaleźć inną kartę tarota, która ci ewentualnie, jeżeli byś chciał wiedzieć, co się będzie działo, to będziesz miał coś innego podpowiedziane, bo za każdym razem karta tarota co innego podpowiada.
Mhm. Ale ja, wiesz, ja w ogóle nie korzystam, znaczy, nie tyle, że nie korzystałem, to po prostu jakby...
Zrezygnowałeś z tej opcji.
Nie wpływały na mnie po prostu te karty tarota, że ja oczywiście patrzyłem tam, że coś tam było pokazane, ale zastanawiam się, czy...
Ale są też takie karty tarota, aha, te podpowiedzi, które, na które nie możesz w żaden sposób zareagować. I jedną z takich kart jest ta, kiedy Laura i... Laura i teraz...
Max?
Z kim ona wtedy... Nie, Max. Z Rejanem szli do domu Hackettów.
I
na podpowiedzi miałem, że no wpadają, gdzie wpadają i to musi się wydarzyć. Nie masz na to wpływu.
Chodzi ci o to, wiem, rozumiem. Chodzi o to, że jak zobaczysz przyszłość dzięki tym kartom,
to, że możesz za nią zareagować.
Masz jakieś takie dodatkowe podświetlenia, tak? Że widzisz...
Nawet nie to, że masz podświetlenia, nie. Tylko, że załóżmy, że widzisz, że przed tobą jest taki wybór, że na przykład ktoś ginie i ja ze dwa razy zareagowałem tak, że rzeczywiście to się nie wydarzyło. Jedna to była scena z Emmą, która była chyba z Hackettami, taka po tym, jak ona przybyła z wyspy.
Aha.
A druga, już teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale miałem dwie takie... A druga to były wydarzenia między Abi a Nickiem. Ja tam widziałem dokładnie scenę, jak Abi zostaje w tej takiej przebieralni przy basenie z Nickiem i ginie. Ona u mnie w moim przejściu, dzięki temu, że ja to zobaczyłem, to ona przeżyła. I Więc te karty Tarota, one rzeczywiście ci podpowiadają, ale to, te podpowiedzi nie wszystkie jesteś w stanie, nie wszystkie wydarzenia z tych podpowiedzi jesteś w stanie im zapobiec, nie? No bo to, co ci powiedziałem z Ryanem i z Laurą, scena, gdzie oni idą do domu haketów, ona jest moim zdaniem nie jest opcjonalna. Ona się musi tak wydarzyć, jak się wydarzyła.
Znaczy, no bo tam jest taka sytuacja, że ona chce iść sama, ale Ryan mówi, że nie, ja muszę iść z tobą, no nie? I tam jakbyś jakby w tego dialogu nie poprowadził, to i tak się kończy tym, że oni idą razem.
No, zaczynałem eksplorację od podziemi domu.
Tak, 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 tak. Ty to później znajdują właśnie chyba właśnie Jacoba, nie? Tam i tam ten jeden był zamknięty w tej drugiej klatce. Zresztą to w ogóle tam jest, to są ciekawe motywy, no nie? Właśnie pod tym względem, tak jak mówisz, że ten jednak to coś daje, że to nie jest pokazanie czegoś bez celu, tylko no, to teraz mnie zaskoczyłeś, bo ja będąc przekonany właśnie o bezużyteczności, po prostu mówię, nie będę marnował czasu na podglądanie tego, tylko po prostu teraz znalazłem karty, fajnie, ona się cieszy, nie będzie
mi. I co robiłeś z tymi 10 sekundami, które zaoszczędziłeś?
Nie wiem, no, wiesz, chodzi mi o to, że od razu, wiesz, moim zdaniem, chociaż to jest jakoś tam wyjaśnienie, ale zrobiłem takie zakończenie, którym nie podjąłem takiej ostatecznej decyzji, w tej ostatniej scenie, tak? Bo chciałem zobaczyć, jak ta wiedźma na to zareaguje i tak naprawdę to nie było warte. W tym sensie, że to w żaden sposób nie daje ci jakiegoś takiego innego zakończenia. Wiesz, to zakończenie jest niemal, można powiedzieć, takie obsydianowe albo falloutowe, bo mamy jakby planszę, w których mamy pokazanych tych bohaterów, kto przeżył i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo przeżył, bo to, bo, nie? I tak, i to wiesz.
Ja miałem najgorsze chyba z możliwych, bo z moich ulubionych postaci przeżyła tylko Emma. Mhm.
Ale nie, to są twoje ulubione postacie, mogło się okazać, że przyszło więcej, ale Akad ich nie lubiła.
Znaczy wszyscy mogą zginąć, co to jest, żaden spoiler jest, wszyscy mogą zginąć, wszyscy mogą przeżyć. Zginął Ryan, zginął Szeryf i zginęła Laura. Wszyscy w jednej scenie w zasadzie. W sensie to była to była jedna moja, powiedzmy, decyzja wcześniej i to, że nie scelowałem Ryanem, nie wystrzeliłem w swojego mentora, załóżmy tak, powiedzmy to, tylko po prostu on nie wcelował i zginął i zaraz chwilę później Laura z Travisem się pozabijali. Aha. To było tak dosłownie, to było 5 sekund, takie dwie sceny były po jedna po drugiej, bo to oni się spotykali wszyscy obok siebie, nie? Mhm. Tam jeszcze był Billy chyba. A Caitlin?
Billy czy Bobby?
To wiemy, wiesz, Bobby może, tak. Billy, może Bobby. Caitlin to wiesz, jak zginęła, bo wiesz. Mhm.
Chyba najbrutalniejsza, no przecież nie wiem, to był, w tej grze jest dużo brutalnych tych, tam jakieś urwane kawałki twarzy,
tak, ale
to chyba był taki najbardziej taki bestialski, bo to było takie, wiesz, kilka takich, aż za długa była ta scena, aż mnie zmierdziło, kiedy to się wydarzyło. I byłem tak zły, że mówię, ale mnie to wkurzyło, wiesz, że faktycznie to wpłynęło na moje postrzeganie, wiesz, takie emocje, no nie, w tym wszystkim, nie?
Zginął Jacob w domu Hackettów też, dosłownie kilkanaście minut wcześniej, siedząc w gaciach cały czas.
Aha, czyli nie otworzyłeś klatki?
Nie. Aha. Nie otworzyłem, stwierdziłem, nie no, tam będzie bezpieczny, nie? Ja nie wiedziałem, że te klatki się otworzą przy okazji.
No bo tam jest chyba taki moment, że ktoś wyłącza... No, tak, 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 tak.
No tak, no to Laura robi.
No.
Ale i nie zdjąłem klątwy z rodziny Hackettów. Mhm. W sensie to, co ty mówiłeś, że to znalazłeś źródło klątwy, to ja go nawet nie miałem sceny takiej.
Tak.
Bo przecież z tego, co mi powiedziałeś, to tą scenę, do tej sceny prowadzi wątek Laury.
Tak, tak, tak. A to jest ciekawe, bo to jest tak, że nie było tak, że w tej scenie była Laura, Ryan i Travis, nie? I Szeryf. I po prostu...
No, a oni wszyscy zginęli dosłownie pod koniec, znaczy no nie wiem, czy pod koniec tego wątku w domu, no bo on się dla mnie skończył w tym momencie właśnie. Mhm. Już więcej nie miałem tam żadnych tych. Mhm. Także ja mogłem w ogóle mieć dużo krótszy playthrough od ciebie, ale gdzieś jeszcze po środku mam wrażenie, że też coś źle zrobiłem, bo mi kumpel mówi, że to, co ja zrobiłem na komisariacie policji w przeszłości, to on tego w ogóle nie miał.
Ale w sensie z tym okiem, czy coś takiego? Nie.
Nie. Że no tam możesz zabrać broń i tak dalej, nie? To on w ogóle tego nie robił. On już tam zbudował, powiedzmy, relację z Travisem jakąś. I zupełnie inaczej to rozwinął niż ja.
No ja w pewnym momencie, wiesz, bo tam było tak, że faktycznie można cały czas wrzucać szeryfowi, no bo jednak nie wiesz dlaczego, przynajmniej, znaczy masz pewne podejrzenia i później jakby jesteś, widzisz dlaczego on tak, a nie inaczej postępuje, ale można cały czas reagować właśnie jednak ze złością na wszystko, na każdą konfrontację z tym, bo jednak te 2 miesiące z życia tym młodym ludziom zabrał, nie? I nawet tego racjonalizowanie może nie mieć dla nich sensu, nie? Ale no, to jest ciekawe. Właśnie to jest chyba siła tych gier, nie? Że mimo wszystko te decyzje później wpływają na to, że nie da się ich odkręcić. Wiesz, że nie ma trochę jak w grach od Telltale, przynajmniej tych pierwszych, przynajmniej takie, tak to pamiętam, nie? Że jakbyś nie wybierał tych dialogów, tych decyzji, to owszem, one się później fajnie prezentują na takiej zasadzie, że masz tyle i tyle procent osób wybrało taką i taką ścieżkę, albo podjęło taką decyzję, albo coś, albo ta osoba sobie to zapamiętała, ale koniec końców jakby nie miałeś wrażenia, że to zakończenie było inne, albo diametralnie inne. A tutaj okazuje się, że właśnie przez ten prosty zabieg slasherowy, że kto ginie, nie? Że może być jak to było w Cabin in the Woods, to jest było kapitalną takim wytłumaczeniem wszystkich chorób i wiesz, to ta meta w mecie, nie jak to powiedzieć, że tam było to, że zawsze, że przeżyć może tylko tam dziewica i coś takiego, nie? Żeby coś takiego tutaj zrobić, nie? Że w tym wszystkim, że tutaj po prostu, jeśli wszystko dobrze poprowadzisz, to masz szansę doprowadzić do takiego absolutnie mega pozytywnego zakończenia, wiesz, kumbaya i tak dalej, no to jest ciekawe. No, ale tak na zakończenie, to tylko dodam, że widziałem, bo to też się wiąże z Supermassive, widziałem film Until Dawn. To jest film z tego roku. On był nominowany nawet na The Game Awards, ale nie znalazł się chyba wśród krytyków, nie znalazł uznania wśród krytyków. Że on chyba jakoś specjalnie też się nie sprzedał, nie wiem. I to jest ciekawe, bo ta marka Until Dawn, ona i dostała remake, znaczy remaster właściwie tej oryginalnej gry w tym roku i film. Dobrze, myślę, że w tym roku, nie? Była ta odświeżona wersja Until Dawn gry.
O rany, ale teraz mi zadobiłeś ćwieka, nie mam pojęcia.
A jak nie w tym roku, to w poprzednim, więc to było, powiedzmy, bardzo niedawno. I trochę mnie zaskoczyło, bo byłem przekonany, że film Until Dawn to będzie po prostu no, pełnoekranowe, fabularne przeniesienie tej historii, a się okazało, że jest zupełnie co innego. I przyznam, że na początku myślałem, że tylko tytuł będzie nawiązywał do gry, a później się okazuje, że tam są takie ukryte smaczki, jak na przykład to, że pojawia się postać doktora Hilla. No nie? I co mi przypomniałeś, że przecież wiesz, on się pojawia, nie? W oryginalnej grze, a tutaj akurat miał taką inną rolę. Aczkolwiek później zaczyna się wyjaśnienie, które jakby nawiązuje, wiesz, no, facjata Petera Mara jest charakterystyczna. On też ma tak fantastyczny, taką barwę głosu. On jakoś tak dosyć specyficzny ma, tak nie wiem, jakby powiedzieć, sposób mówienia. I ja go bardzo lubię i dla mnie jest w ogóle najlepszym Lucyferem właśnie w Konstantynie z Keanu Reevesem. Kapitalna rola. I on się tutaj pojawia i pojawiają się takie jakieś małe obiekty, pojawia się w pewnym momencie, to jest bezspoilerowe, ale pojawia się zdjęcie, wiesz, Maleka, nie? Więc jest nawiązanie do tego i później jest jakaś taka zmiana. Ale sama w ogóle historia jest zupełnie nowa. Jest, co ja też lubię, jest pętla czasu zastosowana. Nie chcę to bardzo zdradzać, ale generalnie jest tak, że młodzi ludzie trafiają do jakiegoś dziwnego domu, takiego visitor center. Okazuje się, że to jakieś było miasteczko, w którym wcześniej doszło do jakiegoś takiego kataklizmu. Tam zasypało kopalnie, czy w ogóle to miasteczko zostało jakoś zgruzowane. Tam ludzie zginęli, no... Jest też jakaś taka tajemnica tego miejsca, że po prostu jest bardzo mnóstwo ludzi, po prostu zaginęło, nie? I oni trafiają do tego domu, tam nikogo nie ma, widzą jakąś tablicę właśnie ze zdjęciami ludzi, że zaginął ten, zaginęła ta i tak dalej, i tak dalej. I bardzo szybko wchodzą motywy slasherowe. Aż mówię, no wiesz, gdzie to napięcie, które powinno być budowane, wiesz, zwykle jest tak, że przynajmniej połowę filmu jest raczej spokojnie, nie? Buduje się ten Te relacje między postaciami, no nie, ty budujesz te relacje między sobą a postacią, nie, że zaczynasz mieć już jakieś preferencje, kogo byś chciał zostawić, że nie, na kim ci nie zależy, no ale później wchodzi właśnie taka pętla czasu i tego, co się dzieje w tym miejscu i muszę przyznać, że to już było niezłe, no nie, i już później wchodzi tam taki niezły gore, niezły slasher, trochę motywy jak nie chcę powiedzieć, że zaszukać przeznaczenie, ale jest tak, że to też ma wzgląd, że może być tak, że ktoś zginie więcej niż raz, właśnie ze względu na tą pętlę czasową, tak? Więc pojawiają się jakby różne sposoby na tą śmierć, no nie? Ale poza tym myślę, że to jest jakiś tam, jakaś tam, jakieś takie nowe, ciekawe, jakaś nowa, ciekawa próba odświeżenia tego gatunku, tych slasherów, ale bez specjalnie jakichś takich, wiesz, bez jednego takiego kanonicznego złego, nie? Bez takiego Franka Stone'a, bez Mike'a Myersa i coś w tym stylu, tylko bardziej jakby, znaczy po części trochę tak, no nie chcę się, wiesz, cały czas tak staram się jak najmniej zdradzać, żeby jednak kogoś zachęcić do tego, żeby obejrzał Until Dawn, bo jeśli jest fanem właśnie tych gier od Supermassive, to może mu się to spodobać. Tam nie masz wpływu na to, bo to nie jest gra, tam nie ma interakcji, aczkolwiek kiedy my mówimy o tym, no nie, że my decydujemy w grze, co zrobimy i jaki dostaniemy rezultat, to jest przeniesione trochę na film, na tej zasadzie właśnie tej pętli czasowej, nie? Że rozwiązuje się, wiesz, sytuacja A, wszyscy giną i nagle jest reset i później jest znowu, wiesz, wszyscy wracają do pewnego punktu i coś się zaczyna, wiesz, więc to można powiedzieć, że to są takie mikro historie, aczkolwiek to też nie oddaje jakby tego, co, czym jest cała ta historia, nie? Tylko się zastanawiałem, czy ten element tego, żeby na przykład pewne rzeczy powtarzać, to jest związane z tym, że gry są powtarzalne, że nasze wybory mogą być inne i bohaterowie, próbując wyjść z tej sytuacji, próbują za każdym razem jakby czegoś innego. I my obserwujemy pewnie do pewnego momentu nie ten ich los, aż w końcu podejmują taki już ostateczny, desperacki krok rozwiązania. No nie, dla mnie naprawdę taki spoko film. Nic, wiesz, żadna, to nie będzie jakby w Hall of Fame horroru to na 100%, ale tak z tych slasherów właśnie wakacyjnych to jak najbardziej warto. Jakby od siebie zamykam.
Wziąłem sobie na watch listę. Trochę monotematyczny odcinek, ale mogliśmy się wygadać, bo bo trochę nam te ostatnie dni te gry od Supermassive zabrały czasu i rozmawialiśmy sporo.
I mam nadzieję, że słuchacze, jeśli przeszli te gry, to czuli się jakby rozmawiali z nami, że bo my żeśmy tutaj jednak, ja to zaznaczę i to będzie zaznaczone i na okładce i chyba wgram jakiś taki mały komunikat przed, że komuś po prostu pewne spoilery mogą przeszkadzać. Aczkolwiek mi się wydaje, że ze względu właśnie, że to jest tak, tego, to są tego typu gry, to nawet świadomość tego, no nie, że coś się może wydarzyć, a jednak potoczy się akcja inaczej, to może być takie, ale jak to, nie? No przecież chłopaki mówili, że ma być tak i tak, a mnie zupełnie to nie spotkało, nie? I to też jest ciekawe, nie? Już ta konfrontacja tego znanego z nieznanym zaskoczącym. Zaskakującym. A jeszcze jedno, czy w The Quarry słuchałeś podcastów?
Słuchałem.
Bizarre Yet Bonafide, tak? Chyba to się tak się nazywa. Ja sobie słuchałem je osobno, nie słuchałem jej w grze, w sensie nie wchodziłem do tego menu, tylko słuchałem sobie tego, to są takie króciutkie, tam taki każdy odcinek tam jest 8 minut, ale podoba mi się to udawanie nieprofesjonalizmu przy kręceniu tych podcastów, ale poza tym no, no ciekawie, nie? Bo to wszystko, wiesz, taki mystery, paranormal, true crime, taki miks w jednym.
I bardzo, fajnie, że... bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy to nie jest tak, że w zależności epilog, który słuchasz podcastów na epilogu, nie wiem, czy to nie jest związane z tym, co znalazłeś za dowody podczas gry. Możemy znaleźć 12 dowodów na obecność wilkołaków i oni omawiają dokładnie te wszystkie 12 znajdziek, które ty opowiadasz. Bo on tam pokazuje zdjęcie na przykład takie tych pazurów znalezionych w jednym miejscu, śladów pazurów.
Tak.
I ona pokazuje to zdjęcie, on dokumentuje, że może to w każdej chwili zrobić widelcem, nie? Ale na przykład jestem ciekaw, bo to oni dostają paczkę, podcasterzy dostają paczkę na napisach końcowych, jest taka w ogóle taki lecący w tle podcast. Podcasterzy dostają paczkę i zaczynają rozmawiać o tej masakrze Hackett's Quarry, czyli w tym obozie letnim. I na początku to jest taka rozmowa bardzo casualowa, że no policja nawet nie mówi, ile osób zginęło, nie mówi, że zginęły jedna, dwie, trzy, tylko kilka. W związku z tym to może być naprawdę sporo, bo oni nie są w stanie policzyć. Oczywiście tam zaatakowały ten obóz niedźwiedzie, ale później dostają paczkę i zaczynają omawiać, tak jakby ktoś z bohaterów, z tych osób, które przeżyły, wysłało im dokumenty, które my znajdowaliśmy. I na przykład jestem ciekawy, czy jakbym nie znalazł wszystkich, to oni by... już teraz tak sprawdzę, bo ja znalazłem wszystkie. No.
Okay.
Widzisz, ja nie wiem. I teraz nawet musiałbym skasować pewnie save albo zacząć jakiś nowy save, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby... Nie wiem, ja musiałbym zacząć grę od początku na zerowym save'ie, skasować wszystkie save'y i ten.
Ale co mi się podoba, że ty na to zwróciłeś uwagę, bo ja po prostu słuchałem sobie w tych opisach końcowych, ale mi się po prostu wydawało, że właśnie oni jakby komentują to jakby po czasie, że wiesz, że to już wszystko, że znaleźli, że tam jakieś ciała, że coś tam, wiesz, to na takiej zasadzie, jak to robili wcześniej w tych odcinkach tego, nie? Ale nie pomyślałem o tym, że nie jeszcze w dodatkowy sposób podkreślają, no nie, właśnie to co jest w tych znajdźkach, nie? No to ciekawe.
Nie omawiają te znajdźki. No i właśnie to mnie bardzo mnie ciekawi, czy bo też nie wróciłem do tych znajdziek i też nie jestem na 100% pewien, że znalazłem wszystko, nie? Bo ja na przykład kart Tarota bardzo wielu nie znalazłem. Nawet widziałem dwie karty Tarota w pewnym momencie i nie wiem, czy miałem kliknąć podczas cutscenki X, żeby ją podnieść, bo później już nie mogłem tam trafić na przykład, nie?
Tak.
I tak z tego, co jeszcze się dowiedziałem, to można tę grę chyba przejść tak, że tylko jedna osoba ginie i to też taka osoba, która no Kaylee ginie, która nawet nie wiedziałeś, co się stało. Bo no, to jest postać, która nie występuje.
To było tak dziwnie zrobione, że zastanawiam się, czy można byłoby tak poprowadzić tę historię, żeby ona... Bo moim zdaniem musisz tylko zabić tego Alfę, nie? Żeby odwrócić całą tą...
Źle powiedziałem. W każdym playthrough, jakie możesz zagrać, to jest tylko jedna śmierć, która się jest we wszystkich scenariuszach. I to jest Kaylee. O, tak to powinienem powiedzieć. Aha.
Czyli tego się nie da odkręcić.
Kaylee zawsze ginie. Bo to jest postać, która jest tak jakby... Ona występuje tylko na zdjęciu i w rozmowach. Ona jest taką rzeczywiście scenariuszową śmiercią. Jestem też ciekawy, czy strata oka przez jedną z postaci jest opcjonalna czy obowiązkowa.
Mi się wydaje, że ona musi być obowiązkowa, bo to jest tak, że my się wtedy uwalniamy z tych kajdan. Z tych kajdanek. ale to mogę mieć mylne wrażenie, nie? Bo może da się to jakoś przeczekać, coś zrobić i tak dalej, ale...
Nie, masz rację, jest obowiązkowa, masz rację.
Zresztą to dodaje uroku takiego, wiesz, bo kiedy my spotykamy Laurę, to to jest taki moment, bo my nie wiemy, no nie, bo to jest ten moment, to znowu wchodzimy w spoilery, dwa słowa ostatnie, ale to mi się też podobało, że to było takie przejście z dziewczyny takiej typowej lalki, nie, znaczy typowej lalki, w Sarah Connor. I to jeszcze, żeby podkreślić, jak ona jest twarda, no to nagle widzisz po prostu, że ona ma opaskę jak pirat na oku, nie? Kurde.
Tak, tak, no. To jest
I jeszcze zabija tego jednego wilkołaka, więc już sobie myślisz, jakby to było, wiesz, w jakichś takich filmach, takich z lat 80., no to jest właśnie ktoś, to już wiesz, ona pewnie szczury tam smażyła na ty, no bo ona w tym lesie pewnie jeszcze żyła i nie wiadomo, co robiła, no jak Rambo, no po prostu niesamowite.
I właśnie dlatego ten film, ta gra jest moją ulubioną do tej pory, bo odwołuje się do filmów, które ja bardzo lubię, czyli tanich horrorków i takiego klasycznego kina klasy B, gatunkowego szlamu, ale też do fajnych produkcji. Odwołuje się właśnie pewnymi schematami, pewnymi aktorami. Także naprawdę tutaj ja mówię, żałuję, że te dwa lata temu, prawie trzy lata temu, bo my graliśmy w nią chyba w styczniu 2023 jakoś. Aha. Gdzieś tam musicie sprawdzić te podcasty. Pewnie graliśmy wcześniej, nagrywaliśmy później, rozmawialiśmy o tym później. Ten początek jest, chyba ma za dużą podbudowę ta gra, ten początek rzeczywiście może być trochę nużący, ale z drugiej strony to jest też taka, ten pierwszy i drugi rozdział to jest takie trochę rozstawienie pionków, bo na przykład możemy się włamać do domku, żeby coś tam znaleźć i później nasze postaci w późniejszych rozdziałach mogą do tego domku wejść. Mhm. Jestem ciekawy, co by się stało, gdybym nie włamał się w drugim rozdziale do tego domku.
Ale że na przykład ktoś... Nie, ona chyba... Znaczy, że nie udaje ci się użyć tego. Wytrycha, tak? Czy czegoś?
To znaczy, ja nie wiem, bo jest ta sytuacja w radiowęźle, aha, gdzie Jacob jest przez radiowęzeł mówi, żeby się schowali, bo coś tam się czai i oni wbiegają do domku, którego wcześniej Abby z kimś złamali.
To Dylan w moim przypadku to był. To był Dylan z Ryanem, bo oni mieli uruchomić właśnie ten radiowęzeł.
No, czy to Dylan mówi właśnie, tak. Już nie pamiętam, kto tam mówi, przez ten komunikat daje.
To jest ciekawe, bo u mnie też tak się tam schowali. No. Chociaż wiesz, jest tam taka sytuacja, że my używamy tego niskiego czy wysokich tonów, nie wiem, tego dźwięku, który jest niesłyszalny dla człowieka, ale dla psów, nie, wilków, irytujący, nie? I tak my odstraszamy, więc może to nie miałoby jakiegoś takiego większego znaczenia, bo byśmy tego użyli, nie? Ale to jest ciekawa koncepcja. Ciekawe, no nie? Bo nie, ale to jest właśnie też pokazuje, że wszystko może mieć wpływ, jak się potoczy historia.
Także ja słuchaczom oba tu od Supermassive polecam. Mhm. Naprawdę to są przyjemne gry, które dla mnie zapewniły mi rozrywkę. Dla mnie były przyjemne i zapewniły mi rozrywkę na te 4, 5, 6 wieczorów. Grałem sobie każdego wieczoru po trochu i oprócz tego, że okazuje się, że sporo osób, których się nie spodziewałem, grało w nie, tylko się nigdy tym nie pochwaliły. I właśnie dzisiaj kumpel mi mówi, że on grał, jego żona grała i we wszystkie grali części. A mimo, że tam ileś się lat znamy i gadaliśmy na temat gier godziny, to się okazuje, że nigdy się nie pochwalił tym.
Mhm. Może to był jakiś wstydliwy temat, nie? Że taki team drama i wiesz... I grać.
Bo ja mówię, wiesz, grałem w fajną grę. Mówię nie w moich takich chyba raczej, nie w moich polecajkach takich typowych, jak z nim rozmawiałem, on mówi, a jaka? Ja mówię, The Quarry. Ja mówię, grałem w to. Ja mówię, co ty gadasz, nie? To było zabawne. Zaczęliśmy, wiesz, on nawet to dobrze pamiętał. Ja na przykład Until Dawna już tak dobrze nie pamiętam, a później weszliśmy na temat Until Dawna i on rzeczywiście te swoje wybory gdzieś tam zapamiętał i tak samo później weszliśmy na Heavy Raina i Heavy Raina nie wiem do czego, ale najlepiej pamiętam ze wszystkich gier, tych takich paragrafowo-fabularnych, mimo że grałem w nią najdawniej, znaczy najdalej, bo to była jedna z pierwszych gier,
ja, grałem w 2011. Ja pamiętam Quantic Dream najpierw za Fahrenheita, ale Heavy Rain to był taki fenomen, bo ja... Bo to była po pierwsze też gra, którą lubili spoilować ludzie, żeby psuć to zakończenie, ale dwa, że to była też taka faktycznie gra, gdzie nie, to była tego typu gra, prawda? Że tak mało było tej akcji, więcej było tej fabuły i tych opcji, nie tego wszystkiego. No.
I Quantic Dream mimo wszystko w tych swoich torach przeszkód zrobionych z QTE doprowadzał czasami do komicznych sytuacji. W sensie...
No tak, Jason.
Też, ale też były pościgi, które mogłeś po prostu failować za każdym razem, a one nadal trwały. I to było też w Beyond, nie wiem, czy w Beyond, ale na pewno w Detroit było to.
Mhm. Ja czasami mam taką mam ochotę wrócić do Heavy Rain, bo ja nie wiem, czy Heavy Rain jakiegoś remastera, czy jakiejś takiej odświeżonej wersji nie dostało na PlayStation 4, ale...
Chyba dostało.
No, więc czas tak mi tak kręci, wiesz, tak z sentymentu bardziej, bo w mojej pamięci to te gry miały ultrarealistyczną grafikę. Wiesz o co chodzi? Że ten taki poziom, który mamy teraz, to jest nic w porównaniu do tego, co było wtedy. A obawiam się, że jakbym teraz wrócił, to by się okazało, że grafika to bliżej, wiesz, pewnie temu PlayStation 2, czy coś w tym stylu. Nie no, żartuję oczywiście, ale wiesz o co mi chodzi? Że wtedy to się nie myślało o tym, że wtedy się wydawało, że takie realistyczne, że ta mimika twarzy i tam... nie pamiętam, czy w Heavy Rain to było, ale to była ta generacja, co wyszło, co się pojawiło L.A. Noire i w L.A. Noire to było na pewno, co...
Na pewno było.
Że patrzyłeś po prostu, musiałeś z tych grymasów twarzy szczytywać, czy ktoś kłamie, czy nie. Bo jak prowadziliśmy tą rozmowę, pamiętam, to śledztwo, to absurdalne, bo to, wiesz, ciężko było w ogóle zgadnąć, nie? Co jaka mina, jaki grymas, jakie, nie wiem, spojrzenie może tworzyć. I to nie było tak, że to było tylko w L.A. Noire, bo ja pamiętam, że w tych grach Sherlockiem Holmesem też były przesłuchania, i też zwracałeś na uwagę na pewne elementy, tylko że tam to było też bardziej zgeminizowane, bo tam patrzyłeś na przykład na ubraniu, nie pojawia się, nie wiem, jakaś plama, a ta plama mogła wynikać z czegoś. No i wchodziła cała ta zabawa z dedukcją, nie? No to już jest jeszcze temat na inną rozmowę. Ty musimy jakiś hashtag na koniec wymyślić.
Jason. Bo Jason będziesz miał do Heavy Raina, Jason będziesz miał mordercę Jasona Voorhees'a. A taki horrorowy mieliśmy. I...
No dobra.
Jason
ja w ogóle myślę, że nagraliśmy tutaj dwa odcinki w jednym. Więc ja będę montował i przesłuchaj. Zastanawiam się, czy nie zrobić tak, że wiesz, ta pierwsza część The Game Awards, a druga właśnie Supermassive. Ale to jeszcze się zastanowię.
No i nie. Tak swoją drogą, no możesz tam trochę powycinać, także też, wiesz...
To, co wytnę, nie, wytnę tylko to, co żeśmy ustalili, żeby wyciągnąć.
Ale nie, tam, wiesz, na przykład jakiś tam, wiesz, jakiś trailer czy coś tam za długo jest, to możesz ciąć, tak mi się wydaje, żeby to tam poskracać trochę ten początek. Tak mi się wydaje, na przykład,
wszystko, że... Wszystko jest złoto.
No to dobra.
Team Jason, dziękuję ci, drogi Rafale, za rozmowę, za ten... wspaniały wieczór wśród
ja tobie również dziękuję.
Historii grozy. Dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom, że wysłuchali kolejnego odcinka. Pamiętajcie, żeby wpadać na grupę Fantasmagierii na Facebooka, na Twittera, na Instagrama. Wspierać w jakikolwiek sposób chcecie Fantasmagierię, czy to dobrym słowem, czy to przekazując właśnie informacje o nowych odcinkach, lajkując, komentując. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.